Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 468. Ja nazywam się Damian Peluch, aka Dachman, i jest ze mną Ryszard Chojnowski, aka Rysław. Ten znany we wszechświecie Rysław.
Dzień dobry, witam wszystkich niezwykle serdecznie. Jest mi niezwykle też miło być ponownie zaproszony do Fantasmagierii, do mojego ulubionego przyjaciela Damana.
Ostatnio masz tyle projektów i już jesteś tak rozchwytywany, popularny, Ryszardzie, że ja się cieszę, że znalazłeś ten czas, no nie, że
wiesz, w te skromne progi
wirtualnego studia. Już zauważyłem, a nie wiem, czy to mogę powiedzieć tak na antenie, że włączyłeś monetyzację na podcaście i to jest bardzo
tak,
dobre, dlatego że
to... Tak, a to już jakiś czas temu.
Bo to jest dobre, bo kto tam zarobisz 2 centy, to jest nic, ale dla Google'a to jest informacja, że na twoim podcaście już mogą zarobić, to cię będą pozycjonować wyżej. I to jest taki myk. To jest, jak już ograsz te algorytmy, będziesz miał clickbaitowe tytuły, to właśnie to jest bardzo ważne, żeby Google promowało podcasty, czy tam wideo, na którym zarabia, więc to jest ważne. I ja to tylko zyskuję na tej naszej przyjaźni, bo jednak bardzo, bardzo dużo słuchaczy razem z Ryszardem do Fantasmagierii przychodzi i to się cieszy. Ale w ogóle ten czas w izolacji, ja nie wiem, jak tobie, Ryszardzie, ale dla mnie to pędzi, bo ja nie pamiętam, czy my nagrywaliśmy miesiąc temu ostatni raz, czy 2 tygodnie temu, czy nie.
Dwa tygodnie temu nagrywaliśmy.
Ale to jak z bicia strzelił ten czas, ja już, wiesz, mam już praktycznie środek maja, no prawie, nadal jeszcze nie wiadomo, co będzie. No, zauważyłem, że akurat w Polsce się więcej trochę dzieje, wiesz, jakby kraj się bardziej otwiera, u nas jeszcze niestety cały czas jest dużo ograniczeń i trochę pograłem, że się tak wyrażę. W końcu wykorzystałem ten czas, żeby pograć. Prawie przeszedłem, prawie. Zostało mi dosłownie kilka ostatnich misji XCOM-u, Chimera Squad.
Czyli Beverly Hills, Future Beverly Hills.
Od tych dialogów nadal zęby bolą, bo to jest właśnie takie, wiesz, too cool for school, takie różne teksty, nie, że jak to w filmach takich amerykańskich dla nastolatków, okej, my teraz uratujemy świat, ale wiesz jak to jest, musimy się poświęcić, musimy mieszkać w garażu ze szczurami, bo to taki ciężki czas. Ale te dialogi, jak już się zignoruje, bo one są takie, one się pojawiają w tej grze na takiej samej zasadzie, jak się pojawiają na przykład dialogi w grach RPG BioWare między postaciami zależnymi. One po prostu tam są jako taki dodatek. One mogłyby być, one mogłyby nie być. To są takie zależności, wiesz, kto kogo lubi, o, że się tak wyrażę. Taką pogłębiają imersję, a jak już jakby tę część jakby przebrniesz przez ten początek, przyzwyczaisz się do tych postaci, to później jest dosyć ciekawie, bo nie wiem jak, czy w końcu, Ryszardzie, wróciłeś do XCOM-u, czy...
Nie, tylko Gearsy tylko.
No właśnie, bo mi się strasznie w XCOM-ie w tym nowym spodobało to, że oni nie zrobili kolejnego, powiedzmy, XCOM 3, tylko powycinali pewne elementy z poprzednich gier i zrobili coś nowego, ale w takim stylu, że jak patrzysz na tę grę, tak z boku, no to wygląda jak normalny XCOM, ten nowożytny. Ale jak się wgryziesz to jest zupełnie inna gra pod względem takich założeń i tych makro, jest zupełnie inna ekonomia, nie? Jest zupełnie inne kontrolowanie, bo nie masz całego świata i nie wysyłasz jednostek na zasadzie właśnie, że okej, tu musisz przechwycić jakiś statek, zastrzelić, wysłać swoich wojaków na misję, tylko masz mapę miasta, no miasto 31, tak się nazywa, to jest miasto, które 5 lat po wojnie, chyba War of the Chosen, to jest chyba wojna wybrańca, tak to można tłumaczyć, czy wybranego, czy ja już nie pamiętam dokładnie.
Wybrańców raczej.
Polski, wybrańców, tak. Tak. To jest to miasto, jak w filmach science fiction z lat 90. Wiesz, że ludzie żyją razem z kosmitami, jakby dogadują się, że te rasy obcych to jest po raz kolejny taki substytut inności, takiej zewnętrznej, ale poza tą zewnętrzną innością to absolutnie nic nie idzie z tym, za tym. Wiesz, jakby nie ma jakichś takich charakterystycznych cech, na przykład w tych dialogach zupełnie nie widzisz, że ta, nie wiem, ten obcy w kształcie żmii miałby, nie wiem, jakiś taki charakter albo jakieś zachowanie, które by wynikało, że okej, mamy do czynienia z kosmitą, a nie z człowiekiem w przebraniu.
Czytasz mi w myślach.
To jest coś, co mogliby naprawdę przebić, bo wiesz, a najzabawniejsze jest to, że masz rzeczywiście ludzi, którzy tam powiedzmy, są z różnych części globów i masz kogoś na przykład z silnym francuskim akcentem i to jest zabawne, bo wiesz, ludzie nie mogą się nauczyć tego akcentu amerykańskiego czy angielskiego w ogóle jakiegokolwiek bez akcentu, a kosmici mówią pięknie, wiesz, czysto, wiesz. Nie ma żadnych, powiedzmy, problemów że z budową szczęki, ale to są takie, wiesz, drobiazgi, nie? I to mnie bardzo śmieszyło, ale to jest coś, co jak, tak powiedziałem, jak przez to przebrniesz, to jest dosyć ciekawe, dlatego że w tej grze nie budujesz żołnierzy, jakby nie tworzysz od podstaw, tylko ci żołnierze jakby są już skonfigurowani. Znaczy oczywiście tam podczas misji, no nie, jakby decydujesz, jakie umiejętności wybrać, więc jakieś tam drzewka są i jakby główny rdzeń walki, główny rdzeń umiejętności i tak dalej jest z poprzednich skomów, ale tutaj właśnie te postacie, każda ma swoje imię, swoją historię, swoje cechy i kiedy ich rekrutujesz, no to oni już są jakby gotowi, że się tak wyrażę. I to jest bardzo ciekawe, bo no to powiedzmy daje większy nacisk na tą historię, na tą fabułę, tylko że tej fabuły tak naprawdę dużo nie ma i jak ja patrzę, wiesz, mógłbym być bardziej surowy w stosunku do tego elementu, ale to jest gra, która krótko po premierze, albo jakoś tak, nie wiem, zaraz po premierze, ona była przycenana chyba o 50%. Ona kosztowała 10 euro na Steamie, więc to jest bardzo dobra cena za tę grę i przyznam, że się świetnie bawiłem, bo właśnie, jakie są różnice między XCOM-em poprzednim a tym? Przede wszystkim nie rozgrywasz całej bitwy taktycznie od wyjścia, powiedzmy, od początku do końca, tylko robisz, nie wiem, po angielsku są breach, a po polsku chyba, nie wiem, wyłomy, takie ataki, wiesz, gdzie wykopujesz drzwi i wpadają twoi żołnierze i jest jakaś taka krótka... Pierwsze to zrobisz, podejmujesz pewne decyzje taktyczne już na wejściu i możesz mieć dodatkowe umiejętności, przedmioty, które to wejście z buta, że się tak wyrażę, usprawniają albo pozwalają ci, wiesz, więcej przeciwników wyeliminować, ogłuszyć, no i tak dalej, i tak dalej. A później jest właśnie taka bardzo taktyczna już część, czyli jakby samo to mięso, wiesz, bez takiego szukania po mapie, ustawiania się i tak dalej, tylko od razu wchodzisz do tych pomieszczeń, do tych etapów. Czasami właśnie misje są podzielone na 2-3 etapy, gdzie właśnie te kilka bridge'y musisz zrobić, tych wyłomów. I przyznam, że mnie to naprawdę ściągnęło, wiesz, to przypomniały mi się właśnie te najlepsze chwile z tych poprzednich XCOM-ów, gdzie jest... Oczywiście tą walkę trochę zmieniono, bo tam nie ma już tego tak, że ta tura jest podzielona tak, że jest tura XCOM-u, tura obcych, tylko jest jedna tura i według inicjatywy raz twoi żołnierze się poruszają, wykonują akcję, raz akcji obcych i to jest, no to jest jakby taki coś nowego, taki nowy twist. Aha. Tylko, że no, ubolewam nad jedną rzeczą, że tam jest, właściwie jest jedna taka postać, już nie pamiętam jak w polskiej wersji jaką miała nazwę, ale w angielskiej się nazywa Terminal. I to jest dziewczyna, która ma drona takiego. I ona, właśnie na początku ja w ogóle postanowiłem, że okej, ty będziesz robiła te takie dodatkowe misje, bo oczywiście kiedy masz tą taką widok taki ekonomiczny, że się tak wyrażę, czyli taki makro, kiedy masz te dzielnice miasta pokazane, tam masz jakieś szkolenia, tam masz jakieś takie misje dodatkowe, które dają ci, które coś jak, nie wiem czy pamiętasz, w Assassin's Creed'zie wypuszczało się gołębie na misję, nie? Tam czy coś. Tak. To po prostu miałeś tam swoich tych i po jakimś tam czasie, powiedzmy, nie wiem, czy zyskiwałeś pieniądze, zyskiwałeś wywiad i tak dalej, ale to jest, to ja sobie tak powiedziałem, okej, denerwujesz mnie dziewczyną tymi swoimi tekstami, to idź tam robić takie rzeczy. Ale później się okazało, że to jest kluczowa postać ze względu na jej umiejętność takiego, wiesz, ona wypuszcza takiego drona leczącego i no, powiem tak, generalnie gra nie jest trudna. Ja grałem na tym środkowym poziomie trudności, oczywiście nie włączałem Ironmana, ale późniejsze misje, no jednak wymagają, żeś miał jakieś jednostki właśnie leczące, żeby mieć ten taki support, taki typowy, że nie można być zbyt agresywnym, bo są misje, gdzie jesteś zalewany tymi ciągle wylewającymi się, bo tam czasami jest tak, że posiłki cały czas przychodzą, dopóki na przykład nie rozwalisz jakiegoś generatora czy czegoś tam, to te posiłki cały czas przychodzą i w pewnym momencie właśnie no, musiałem po prostu zaprosić ją z powrotem do drużyny i okazało się, że to był mus, nie? I później te misje były dużo, dużo sympatyczniejsze, łatwiejsze. I cała ta konstrukcja, no nie, właśnie tego, że wiesz, masz trzy frakcje, które no trzy złe frakcje, jakby nie wiem, czy mogę zdradzić, nie wiem, czy pamiętasz intro właśnie z tego, bo jest ta pierwsza taka misja, która cię wprowadza do gry, tam okazuje się, że burmistrzem tak. Nightingale jest oczywiście kobieta obcy, no nie, to mogę zdradzić, to trudno, to będzie wielki spoiler. Właśnie w zamachu ginie ta pani burmistrz i my jako właśnie ta jednostka Chimera Squad, która jakby nowo powołana w tym mieście 31, no też musimy rozwiązać zagadkę, co się stało, dlaczego ona zginęła i jakby posunąć nas do przodu w rozwiązaniu właśnie tej sprawy, ma nie wiem, jakby wyeliminowanie trzech różnych frakcji. Gangów i oczywiście to są frakcje. I te frakcje, oczywiście każda frakcja ma troszeczkę inną historię i ich jednostki, czy żołnierze, czy ludzie, czy wyznawcy na jakiś inny element kładą nacisk, no nie, że tam jakaś frakcja, że na przykład ma androidy rozbudowane, że inna frakcja zdolności sioniczne i tak dalej, i tak dalej. I to jest ciekawe. Zresztą androidy to jest, też jest bardzo ciekawe, bo też jest kolejny twist na mechanikę XCOM-u. Tu, kiedy ktoś zostanie wyeliminowany podczas misji, to możesz go ustabilizować, on jest do już w misji już no z tego żołnierza nie możesz skorzystać, tak? On jest ciężko ranny, ale w kolejnym wyłomie, jeśli misja jest na przykład kilkuczłonowa, wchodzi android, no nie? Którego zabierze sobie na misję. No nie? On nie może być członkiem normalnie drużyny, ale jest jako takie wsparcie. No i przynajmniej, że to się sprawdza, nie? Bo miałem kilka takich misji, gdzie no, na włosku przechodziłem. No oczywiście te końcowe, które też są bardzo trudne. Są przeciwnicy, którzy potrafią takie rzeczy robić, że naprawdę jedną misję, przyznam się, musiałem przechodzić na zasadzie save and go. Czyli co ruch save'owałem i w jednym momencie nawet musiałem robić taki myk, że żeby ją w ogóle przejść, to kilka razy save'owałem tylko dlatego, że chciałem, żeby obrażenia, które zadaje mój żołnierz, nie, były maksymalne, tak? Bo zawsze jest tam jakaś skala, powiedzmy od kilku punktów do kilku, tam od 3 do 5, od 6 do 10 i tak dalej, nie? Więc żeby przejść tą misję i chyba przejdziemy ją przez godzinę i wiesz, i tak się wciągnąłem w to wszystko i wyobraź sobie, druga w nocy i nagle słyszę tutaj wiesz, taki mechaniczny dźwięk uszkodzonego dysku.
No co
i
ty?
Mówię, no nie. I tak się skończyła moja przygoda z XCOM-em, bo oczywiście na Steamie nie aktywowałem sobie save'owania w chmurze.
No co ty? To jest podstawowa rzecz.
No i teraz jest o tyle zabawnie, że postanowiłem, że już... zapomniałem dzisiaj takiego kabelka sobie załatwić, który może pozwoliłby mi podłączyć pod USB ten dysk mój stary i zobaczyć, czy mogę coś odzyskać. Ale na tym starym dysku miałem Windows 7. I długo się wzbraniałem, żeby przejść na Windows 10. No i teraz oczywiście no to jest taki moment, że jak już mamy zaczynać od zera, że się tak wyrażę, to zaczynam na dziesiątce. Szczególnie, że no, mówię, no, no mam wiele powodów, żeby się nie przesiadać na tym dziesiątkę, bo wiadomo, tam Bill Gates szpieguje i tak dalej i chce nam zrobić źle. Ale mówię, no dobra. Jedna jest gra na Windows 10, którą chciałem zagrać. Właściwie dwie. Obie są, to są gry taktyczne. Jedna to jest oczywiście Phoenix Point, o którym kiedyś rozmawialiśmy i ja będę chciał o niej porozmawiać, tylko właśnie bardzo mało. Tak dosłownie zagrałem tak z pół godzinki, bo oczywiście druga gra, która jest w Game Passie i tylko w wersji PC-towej na razie, to jest Gears Tactic. I Gears Tactic to jest... Właśnie, wiesz, co mi się najbardziej podoba w takich grach? Że one nie kopiują rozwiązań z innych gier. Wiesz, że każda ma jakiś taki twist. I Gears Tactic, mimo że jak patrzysz na nią, no to okej, okay, o, jakaś tam kolejna wariacja UFO. Nie. Jest podział na akcję, jest pewne rzeczy, ale taktycznie zupełnie się inaczej tę grę rozgrywa. Więc powiem tak, jeśli chodzi o XCOM Chimera Squad, jestem zadowolony. Trochę musiałem jakby przeboleć te dialogi, ale koniec końców gra mi się podobała i gdyby nie ten nieszczęśliwy wypadek, to bym ją skończył. Ostatnia misja mi została i to jest największy ból w tym wszystkim, więc jeśli znowu trafi się w promocji, to bierzcie bez problemu. I Gears Tactics. Ryszardzie, to oddam tobie tutaj mikrofon i powiedz mi, jak... Ale chciałem tak wyrzucić się, wiesz, bo tak mówię, kurczę, trochę mi tak było żal tej Chimery, no nie, i Chimery.
Jak pozwolisz, to ja bym jeszcze tylko dodał jedno słówko albo dwa o Chimerze. odnośnie właśnie tej otoczki całej, nie samej gry taktycznej, która jest okej, no bo XCOM to XCOM, tak. Trudno zepsuć działającą formułę. Natomiast rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, ta otoczka, te dialogi strasznie żenujące czasami między postaciami, to, że ci obcy są obcy tylko z wyglądu, bo tak naprawdę zachowują się jak uczniowie elitarnych liceów i wiesz, tak samo zareagowałem na tego typa, który był wężem. Tak. Znaczy, jeśli on ma jakąś świadomość swego wyglądu, no to widzi, że się mocno różni i to nie chodzi tylko o wygląd, to na pewno wraz z obcymi genami ma mnóstwo jeszcze zachowań takich, no właśnie, nieludzkich. A tutaj mamy po prostu inaczej wyglądającego człowieka.
Znaczy, dla mnie to jest trochę, wiesz, fabularnie to jest mocno zmarnowany potencjał. Chciałbym zobaczyć większą głębię w tym, jak wykreowany jest ten świat. Bo tutaj jest to ograniczone do tego miasta 31, że to jakby to miasto jest wyjątkowe. Jakby ci obcy i ludzie żyją tylko w tym mieście. No i tak sobie tak powiedziałem, no okej, ale gdyby to było jakoś tak inaczej zrobione, żeby to było na przykład taki Nowy Jork i żeby jakiś taki konkretny powód, dlaczego ludzie i na przykład obcy musieli się zjednoczyć, żeby współpracować, żeby to nie była właśnie taka nakładka ze zmiennymi skórkami, żeby to... Bo widzisz, ja jestem wychowany na serialach science fiction właśnie takich z lat 90. i to późniejsze, gdzie obcy przybywali na Ziemię, ale nie było inwazji, ale oni wchodzili w współpracę, jak to powiedzieć. Nie wiem, widziałeś na pewno Ziemia Ostatnie Starcie, taki serial przynajmniej kojarzysz, albo V.
Tak. Z reptilianami.
Tak, to jest, kurczę, bardzo fajny motyw, kiedy no masz jakiś taki pomysł. No, tutaj oczywiście no, to jest taka gra, ona jest dosyć płytka, no tutaj nie masz jakby miejsca na to, żeby rozbudować tam fabułę, ale jednocześnie no szkoda, że oni to tak spłycili. To czasami właśnie wydawałoby się, że to mogło być lepiej zrobione, nie? Ale sam pomysł nie jest zły, że współpracy obcych z ludźmi, z ziemianami, ale mogliby to zrobić, żeby pokazać, że są naprawdę animozje, że wiesz, no, ludzie nie akceptują obcych tak po prostu, że bo tutaj to jest takie aż za progresywne.
Totalnie progresywne, tak. Nic nas nie różni, wszyscy jesteśmy tacy sami.
I to by było okej, gdyby to była historia Ziemi, gdyby ta historia tej współpracy, ona była powiedzmy 50 lat, bo widać po historii ludzi, jak ciężko jest czasami do pewnych rzeczy dojść i do tych takich pozytywnych, nie? Tutaj po prostu to tak jakby, okej, jeszcze 5 lat temu, czy tam nie wiem ile to w tej historii, ci obcy najechali Ziemię. Chcieli ją zrównać z Ziemią. Tak, no po prostu, tak, więc tutaj widzę tu był niesamowity potencjał na coś bardziej rozbudowanego, tylko, tak jak mówię, ta gra, no nie, ta mechanika, to mięso, no nie, była ważniejsza, to wszystko inne, to była taka ta otoczka fabularna była tak jako dodatek, nie, jakby to powiedzieć. No
otoczka fabularna jest strasznie naiwna, tak jakby tu pisał jakiś absolwent lub może nawet nie absolwent, tak. Student progresywnego amerykańskiego koledżu, który myśli sobie właśnie proletariusze, obcy, ludzie i obcy wszystkich nacji, łączcie się, jesteśmy tacy sami, nic nas nie dzieli. No to jest bardzo naiwne podejście.
To jest element, który bardzo szybko, jakby jak już się wciągniesz w samą grę, to jakby jesteś w stanie go zignorować, że się tak wyrażę, że to nie jest...
Ja mam wrażenie, że tutaj teksty pisali ci goście, którzy zrobili tą moją ulubioną grę, Firewatch.
Tak, tak. Może, to wiem. No. Ale tak...
Podobny poziom.
Bo cała ta mania dodatkowa, wiesz, ja bardzo ostatnio się wciągnąłem w tej izolacji w gry planszowe i ten element taki zarządzania takiego planszowego, bo tam cały czas musisz jakby nadzorować poziom zamieszek w danej dzielnicy, bo to się później przekłada na poziom agresji, wiesz, i niebezpieczeństwa w całym mieście. To jest bardzo ciekawe, tylko że jak zauważyłem, że to jest bardzo łatwe do upilnowania i być może następnym razem, jak kiedyś się zdecyduję zagrać jeszcze raz właśnie tą Chimerę, to podniosę sobie poprzeczkę, żeby ten poziom był trudniejszy dla mnie nie tylko właśnie jeśli chodzi o misję, ale też jak utrzymać w ryzach to, co się dzieje w mieście. No nie? Bo też podejmujesz jakieś decyzje, czy zrobić misję A, czy misję B. I kiedy nie ma tego takiego czynnika, no nie, że i tu, wiesz, wybierasz mniejsze zło, bo i tak wiesz, że coś złego się stanie, to, to nie czujesz takiej presji. No. Ale tak mówię, poza tym dobra gra. No, ale Gearsy, Gears Tactics, wracając do Gears Tactics, albo przechodząc do Gears Tactics, mi się, pierwsza rzecz, która mi się w Gears Tactics właśnie rzuciła, i być może właśnie to nawiązując do też do X-Homu, że tak fabularnie, przynajmniej tak jak ja to widzę, to to są dobre Gearsy. To jest taki mroczny, ciężki klimat. Nie mam tam, wiesz, jakiegoś mambo-jumbo, jakichś kolorowych, wiesz, krain i jeżdżenia tym jakimś, jakiegoś kitesurfingu czy coś w tym stylu, tylko po prostu masz gościa, masz drugiego gościa i tam masz jeszcze innych Gearsów, których tam, powiedzmy, rekrutujesz do swojego składu, ale ten Sid i, nie wiem, jak się ten główny bohater nazywa, ten z kosmykiem taki.
Diaz, ten ma nazwisko.
Diaz, tak, Diaz, Diaz. No, ale niech mu będzie Diaz. Cameron Diaz. Więc Cameron Diaz jest świetny. Po prostu, ale bardziej mi się właśnie podoba Sid, bo ja uważam, że im ktoś jest starszy, szczególnie wojskowy, tym budzi większy respekt. I jak mało mówi, albo tak, tak jakby mało wiesz, przynajmniej na początku. Ja jestem dopiero w pierwszym akcie, zrobiłem, nie wiem, 4-5 misji, więc naprawdę dopiero zacząłem w Gearsy grać. Ale podoba mi się ten ciężki klimat i to jest najlepsze, że gdyby nie to, że gra właśnie ją widzisz z góry, to, to poziom jakości filmów przerywnikowych na silniku gry jest dużo lepszy oczywiście niż, niż nie wiem, dla mnie to nawet lepiej to wygląda niż w Gearsach 5, ale to jest być może moja subiektywna opinia, wiesz, może mam coś ze wzrokiem, ale wiesz, mi się strasznie podoba po prostu prostota tego, przynajmniej na razie, tej fabuły. Po prostu przychodzi gość, jest jakaś misja, musimy coś zrobić, żadnych jakichś tam nie wiem, wypłakiwania się w rękach, jakichś tam dylematów moralnych, tylko po prostu jedziemy z tym koksem. Oczywiście nie wykluczam, że później w kolejnych aktach coś takiego może być, ale czysta adrenalina, która płynie właśnie z tego, że okej, okay, był Emergence Day, tak?
Tak, dzień. Tak, to jest 10 dni, przepraszam, 10 lat przed wydarzeniami z pierwszych Gearsów się dzieje i no powiem tak, ja tą grą jestem zachwycony na razie. Co prawda nie jestem zbyt daleko, bo na razie w drugim rozdziale trochę sobie chodzę, ale no bo ostatnio troszkę byłem zajęty innymi rzeczami, bo muszę kończyć Gloomhaven dodatek robić i siedzę na...
Frosthaven?
Nie. Frosthaven jeszcze nie. Dodatek, polską wersję dodatku Forgotten Circle, czyli Zapomniany Krąg. To jest dodatek do podstawowej wersji Gloomhaven, który wprowadza nową postać oraz znacznie ciekawsze niż w podstawowej wersji scenariusze, rozbite na takie sekcje, ale to może na inną opowieść. W każdym razie naprawdę bardzo ciekawy dodatek i siedzę nad nim, bo no, zostało jeszcze dużo do przetłumaczenia. Nie jest to proste tłumaczenie, bo jest mnóstwo zagadek też, które są zagadkami językowymi i ciężko pewne rzeczy przełożyć. Dzisiaj siedziałem prawie cały dzień nad tym, zastanawiałem się, jak jedno zdanie przełożyć, żeby miało sens. Ale wróćmy do Gearsów. Ostatnio grałem chyba jakieś 3 dni temu, właśnie jestem w drugim rozdziale. Jestem po pierwszym dużym starciu z pewnym osobnikiem. Nie chcę zdradzać jakim, żeby nie było...
Ale jak mówisz rozdziale, to mówisz akcie, chodzi ci o akt.
Akcie, bo
akty dzielą się na rozdziały, to tak, ty tak, powiem, to akcie, że co, tam jestem, dopiero tak, jesteś po prologu.
Nie, to jestem, przepraszam, to jestem w drugim akcie. Mhm. Nie wiem, gdzie ty jesteś, czy już...
Nie, jeszcze cały czas jestem w pierwszym akcie.
Wygląda na to, że prawdopodobnie każdy akt kończy bitwa, czy też nie bitwa, walka z jakimś bossem. To raczej nie jest psucie zabawy. No, wiadomo, że muszą być jacyś też tacy przeciwnicy bardziej wymagający, chociaż sama gra wcale nie jest szczególnie prosta. Natomiast urzeka mnie w niej to, jak można robić cudowne kombinacje i cudowne łączenia akcji. I w tej grze zastosowano taki manewr. Przede wszystkim mamy 3 akcje startowo, w przeciwieństwie do XCOM-ów, gdzie mamy 2. I jak już kiedyś o tym mówiłem i u ciebie, i u siebie w audycji, że bardzo w XCOM-ie akcja strzału kończy w zasadzie twój ruch. Są wyjątki od tego, bo są postacie, które możesz wykupić chyba zdolność, która pozwala ci się poruszać po strzale, ale to jest...
Znaczy, wiesz, natomiast... to też zależy, tak, ale to jest to tylko właśnie jak masz jakąś tam umiejętność, że na przykład tak. albo broń specjalną właśnie w tym w zespole Chimery masz, że na przykład broń elitarną, która po prostu nie kończy akcji po strzale, nie? I to jest, mm-hmm. to jest to. Więc to jakby jest wyjątek od reguły, ale tak to faktycznie jest. Trochę jak w Warhammerze 40 tysięcy, nie? Faza ruchu mm-hmm. i później faza tak. strzelania i koniec, nie?
A tutaj jest tak, że masz te trzy akcje i możesz z nimi zrobić, co chcesz. I najlepsze jest to, że kiedy powalisz przeciwnika i wykonasz na nim jakąś postacią egzekucję, to wszystkie pozostałe postacie otrzymują dodatkową akcję. I możesz dzięki temu stworzyć sobie wręcz taki cały ciąg wzmacnianych, czy też dodawanych akcji. Ja miałem taką sytuację, że bazowo jedna postać miała trzy akcje, ale dzięki dobijaniu przeciwników przez inne postacie, w sumie dorobiła się aż 8 akcji. Miała 8 akcji. Wyobraź sobie, z tymi 8 akcjami to ona mogła naprawdę zaszaleć. I czułem się po tym, jak naprawdę...
Nie, to no, generalnie ty jesteś taki. Terminator, tak.
Terminator, tak. Wiesz, szedłem jak przez zboże kosząc, niczym łany owsa i żyta.
No ale to jest właśnie to też, wiesz, bo ja chyba zamiłowanie do gier taktycznych, to mi się właśnie wzięło z tych bitewniaków, czyli tak gier stołowych, jak Warzone, jak Warhammer 40 tysięcy, czy Warhammer 40 tysięcy tak naprawdę to właściwie to nie grałem. Zawsze to jednak Target Games i Warzone to były moje kliniki. I tam w przeciwieństwie do Warhammera, gdzie jednak miałeś właśnie raz, że Warhammer Fantasy Battle, tam zawsze się śmiałem, że tam jest po prostu jesteś kelnerem, no nie? Bo po prostu posuwasz tacę, to, czy tam w ogóle jeszcze jakimś innym tym, to w Warzone oddziałami się poruszałeś i każdy członek oddziału miał właśnie trzy akcje. I to jest tyle ciekawe, że właśnie tak jak też wspomniałeś, nie zdaj komu, kiedy masz trzy akcje, więc możesz po prostu wyjść, strzelić i wrócić za zasłonę. Nie? I to powoduje, że jest taka pewna taktyka. Nie ma takiego ryzykowania, że no nie wystawiasz się po strzale w ten, no możesz się gdzieś schować i no to było coś innego. I dlatego właśnie strasznie mi się w Gearsach podoba to, że tu po pierwsze masz tak, że masz więcej tych akcji i te akcje nie przerywają, więc możesz strzelić, możesz się schować, możesz później wejść w tryb warty.
Który jest fantastyczny. Jest fantastyczny tryb warty.
Na nim się opiera cała gra, dlatego że tu grasz mniej agresywnie, że się tak wyrażę. Znaczy musisz być agresywny, musisz flankować, dlatego że przeciwnicy też tego trybu warty używają i to robią to w taki sposób, że oni cię jakby zakleszczają, że oni nie strzelą do ciebie, bo wiedzą, że nie mają szans cię zabić, ale tak cię trzymają w tym trybie warty, że czy się ruszysz, czy chcesz strzelić i tak dalej, to i tak jakby ich aktywujesz, więc naprawdę dużo takiej taktyki pozycjonowania jest ważnego i no to dla mnie jest ze wszystkich gier taktycznych, jakiekolwiek grałem, ta gra najbardziej mi przypomina właśnie granie w takiego Warzone'a, gdzie, tylko że zamiast powiedzmy nie masz oddziałów, tak jak miałeś w Warzone, nie? Bo tam miałeś skład, się składał powiedzmy z 5-6 żołnierzy, no nie? To jakby grasz tylko takimi jednostkami specjalnymi, jakimiś bohaterami, jakimś Maxem Steinerem albo Valery Dival i tak dalej, więc to jest niesamowity taki klimat takiej taktycznej rozrywki, no, że tutaj ci przeciwnicy to takie mięso armatnie, ale jak ustawisz dobrze tego Overwatcha pod dobrymi kątami, to po prostu czujesz, jak oni się nadziewają na to mięso. Powiem tak, w kilku momentach, jak uczyłem się rozgrywki, to popełniłem pewne błędy, bo jakby chciałem zobaczyć, jak komputer rozgrywa pewne akcje. No nie, jak promowana jest agresja, czy na przykład warto iść do przodu pchać, czy warto iść do przodu, ale jednak cały czas chować się za te zasłony i cały czas trzymać. Bo wiesz, chodzi o to, żeby... Czy jest ten element, jak pamiętasz, jak cię pytałem o grę planszową w Gears, nie? Czy jest coś, co jest ważnym elementem Gearsów, czyli strzelanie za zasłony. I w grze planszowej tego nie ma, przynajmniej no, nie zauważyłeś tego, nie wspominałeś o tym. Tak tutaj, moim zdaniem, jest to bardzo istotne i to jakby przenosi dla mnie tę grę, którą my pamiętam oczywiście, no i na fabuła i na te, ale te pierwsze, drugie, trzecie Gearsy. I nagle wszystkie te akcje, które robiliśmy, oni je zatrzymują w stopklatce, kamera się przenosi na z góry i tak dalej i nagle my mamy, wiesz, jakby rozgrywamy je bardziej taktycznie. Ale gdyby to puścić, jakby to nagrać jako film i później to wpuścić, wiesz, bez postojów, bez pauz, jako jeden film, i zmienić trochę perspektywy kamery, to by to wyglądało, jakbyśmy grali właśnie w tę grę. Jakby, znaczy, mam nadzieję, Ryszardzie, że wiesz, o co mi chodzi. Tak, że oddali tak, ducha tego, tylko po prostu zmienili całkowicie mechanikę, ale sama gra, jakby, no, dla mnie to nie jest żadna jakby gra na doczepkę, że to jest ten, że to są naprawdę pełnokrwiste Gearsy. Tak, i to mi się strasznie podoba.
Absolutny pełnokrwisty gyros i obstawiam, że może być to dla mnie z czasem ulubiony gyros. Tego się nie spodziewałem, bo bardzo całą serię lubię, grałem we wszystkie gry, wszystkie w zasadzie przeszedłem i niektóre po kilka razy, niektóre na najwyższym poziomie trudności kilka razy, więc to jest seria bardzo bliska mojemu sercu, bardzo, bardzo ją lubię. Natomiast to, jak tam mnie przyjemnie zaskoczyła, znaczy ja miałem wobec niej i tak, znaczy dużo się spodziewałem pozytywnych rzeczy, ale to, co dostałem, jeszcze bardziej te moje oczekiwania przewyższyło. I jestem naprawdę tą grą zachwycony. W tej chwili jest u mnie absolutnie w samej czołówce gier tego roku, obok Half-Life'a Alyx, gry zupełnie innej, ale też...
Mi się wydaje, że jakby zrobili wersję właśnie wirtualnej rzeczywistości, żebyś mógł właśnie tak tą głową obracać, będąc w środku tej bitwy,
wiesz co, to gdyby to zrobili,
bardziej by się podobała niż Half-Life Alyx.
Są gry w wirtualnej rzeczywistości, które są strategiami taktycznymi i obserwujesz właśnie akcje z góry, możesz przestawiać sobie jednostki i układać i to robi fantastyczne wrażenie, świetne wrażenie. Tutaj gdybym mógł na przykład podnieść albo wybrać jednostkę i pokazać na przykład palcem, gdzie ma się ruszyć i ona by to robiła, ja mógłbym się przyglądać swobodnie, zmieniając kąt patrzenia dzięki temu, że się przesuwam sam w formie takiego może niewidocznego ducha po polu walki, no to byłoby kapitalne wrażenie. I kto wie, może powstanie taki mod, ale nawet bez tego to gra ta jest świetna. Choć mam pewne zastrzeżenia na przykład co do sterowania przy kontrolerze, bo to jest gra, którą możesz sterować zarówno myszką, jak i kontrolerem, bo ma się pojawić w końcu przecież na Xboxie. Natomiast jest w niej dużo różnych menu i podmenu i podmenu i podmenu, szczególnie na ekranie dostosowywania postaci do swoich wymagań, gdzie możesz zmieniać na przykład ich wyposażenie, możesz zmieniać też fryzury i tak dalej, i tak dalej.
Ja normalnie, jak się wkręcę w coś takiego, znaczy jak tego nie zauważę, to mi to w ogóle nie przeszkadza, ale później jak mogę, to zmieniam sobie kolorki spodni, zmieniam sobie kolorki broni, a tutaj naprawdę jest, nie trzeba tego dokupować, chyba że czegoś nie wiem.
Ja sobie zrobiłem ekipę oczywiście ze znajomymi.
Biało-czerwoną.
No prawie, ale zrobiłem sobie ekipę ze znajomymi, bo można sobie oprócz tych głównych postaci ważnych dla fabuły, czyli Diaza, Sida i takiej jeszcze innej pani, którą nie wiem, czy już poznałeś.
Czy to jest matka tej córki?
Nie, taka pani ze snajperką. Nie wiem, czy poznałem.
Nie, bo wiem, że chyba w Gearsach jest ojciec tej córki.
Nie, tak to mi chodzi bardziej o taką o panią.
Nie, to akurat już wiem, że to nie ona, ale...
Jest taka pani, to nie zdradzamy niczego, po prostu pojawia się postać, która tam strzela ze snajperki i ona jest częścią, osią fabuły, więc nie możemy zmienić jej imienia. Natomiast co chwilę możemy...
Femme fatale.
Czy ja wiem?
Love interest Diaza.
Nie sądzę, wręcz przeciwnie, bo to jest pani, która jest bardzo też taka, jakby przyszła z XCOM Chimera, ponieważ od razu rzuca w stosunku do naszych wspaniałych żołnierzy, że są faszystami i w ogóle i są źli i okropni, bo są żołnierzami. Wtedy, kiedy oni jej
ratują... A, i snajperka jest pistolet na wodę, tak? Strzela tam, nie wiem, kapiszczona.
Więc tak jakby została wzięta z Chimery, bo jest taka progresywna, ale później zmienia zdanie. No, to jest to widać, że tutaj... Zresztą, to mnie
cierpienie i ta wojna, te ofiary wojny właśnie ją przekonały do tego, że to wojna jest okej.
To mnie bardzo śmieszyło. Jak na planecie Sera, bo tak ta planeta się nazywa, czemu ona mówi o faszystach? Skąd na planecie Sera są faszyści? Czyli tam
no bo, to, bo faszyści to jest ustrój, nie? I wiesz, ustrój może być, nie? Faszystowski. Gdybym mówił nacjonalsocjalistach, to co innego, nie?
Nie, no ustrój, wiesz, bo to jest ustrój, który wyewoluował we Włoszech, więc i sama nazwa przecież fasci, czyli robić, tak? To był ruch
roboczy. Może się okaże, że wiesz, jak, nie wiem, bo ja nigdy nie czytałem książek z uniwersum Gearsów, ale jest, może się okazać, że Sera, choć to jest planeta, to, no, albo tak, jak w planecie Mamp, nie? Okaże się, gdzieś tam jest zakopana. Ale może to jest po prostu planeta, którą założyli koloniści z Włoch, którzy uciekli bo mi się nie podobała Unia Europejska w przyszłości i założyli właśnie nową planetę. To jest Elon.
Na pewno tak było.
Nie, no żartuję, to żartuję, ale nie, no czy ale... wiesz, no, to jest kwestia właśnie takiego.
To jest takie,
jakichś
to
są, takich skrótów takie myślowych.
Skróty,
no, nie?
Skróty myślowe. Ja bym wolał, żeby wymyślili...
Jak komuś zasugerować w kilku słowach, że jest, no, że, no, że nie jest okej. Okay. I jak to zrobić w taki
ale wiesz,
sposób
to jest
dosyć
tak,
dosadny, zrozumiały.
To zaczyna być taki argument ad Hitlerum, wiesz? I to jest nudne i to jest po prostu...
Znaczy, wiesz, to nie chcę się, się opowiadać, bo ja nie wiem, bo jak dojdę do tego momentu, to zobaczę, bo wiesz, problem jest taki, że cała ta gra no jednak gloryfikuje wojnę. Oczywiście ta wojna nie jest... To, w przeciwieństwie do na przykład takich innych... Bo można powiedzieć tak, że sera okej, okay, odpowiednich ziemi. Seranie, czy serzy, czy jak
seranie
tam...
Chyba seranie.
Seranie. To tacy Amerykanie, nie? I Amerykanie zwykle nie toczyli wszystkich... Właściwie to oprócz powiedzmy Pearl Harbor, to właściwie to tak można powiedzieć, że większość wojen, jakie Amerykanie toczyli, to były na obcej ziemi. I można powiedzieć, że jakby to próbować taką paralelę odnieść, to nie, to okej, okay. No gdzieś tam ta krytyka mogła być. Ja bym chciał zobaczyć właśnie, jak można skrytykować żołnierzy, którzy za ich podejście. Właśnie to chciałem zobaczyć do tego momentu popularnego. W momencie, kiedy oni tak naprawdę bronią się przed atakiem tych lokustów, którzy wypełzili z ziemi i zniszczyli miasta. Być może to się odnosi do tych decyzji, na przykład użycia tej, wiesz, tych broni, nie? Hammer of Dawn.
Tak, tak.
Które to są,
mniej więcej
które
zgadujesz.
Tak, że chodzi o to, że po prostu, ale wydawało mi się, że oni byli przeciwni użycia tej broni. Też jakby nie rozumiem kontekstu, bo wiesz, każdy taki, taką historię, gdyby jakby ją tak rozłożyć, to nawet kiedy autor nie ma pewnych intencji, to pewne uniwersalne prawdy albo jakieś takie jakby może wywrzeć na tobie wrażenie. I też jest kwestia taka, no nie, czy, nie wiem, o, widziałeś film Outbreak? On jest teraz na czasie na Netflixie. To jest film z lat 90. z Dustinem Hoffmanem.
Z Dustinem Hoffmanem, o zarazie jakiś.
Tak, Donaldem Sutherlandem, tam jeszcze kilku innych dobrych aktorów, Kevin Spacey jest tam, ojku, zapomniałem nazwisko aktorki. No ale tam jest parę, Cuba Downey Jr. chyba jest. Świetny film, ale tam jest coś takiego, że masz ten konflikt, tylko że ten konflikt jest między wojskowym, który jest taki na wskroś, no nie, okej, jedynym rozwiązaniem, no nie, żeby unicestwić zarazę, jest totalna eksterminacja wszystkich, którzy są zarażeni i wszystkich, którzy mogą być zarażeni, więc tam po prostu już na początku, wiesz, pum, idzie chyba, nawet nie wiem, czy atomówka, czy jakakolwiek bomba, ale właśnie tam całą tą wioskę, no nie, gdzie była ta zaraza, eliminują w ten sposób. Ale masz też idealistów, tylko że to jest takie czyste science fiction. Oni tam właściwie odnajdują małpkę, zdradzam komuś Outbreak, uwaga, spoilers, która jest jakby pacjentem zero, nie? Oni z krwi tej małpki robią, czy odzyskują surowice, czy jak to się mówi, ja nie znam tych fachowych terminów, i w ciągu kilku godzin są w stanie antidotum, czy nawet lek na tą zarazę, wiesz, wytworzyć. No coś, co, wiesz, no jest niepojęte, no nie? No bo jak się mówi o szczepionce na... Nie chcę mówić tego słowa na C, na K. To i tak to się mówi o roku i, albo nie wiem, półtora roku. No, to są ogromne, długie okresy. Tego się nie da, wiesz, wyczarować. I to jest właśnie to, że w świecie takim filmowym, wiesz, historiach książkowych, gdzie po prostu zawsze jest ten czynnik magiczny, który potrafi rozwiązać każdy problem. I on nie wymaga jakiegoś głębszego opisu, wystarczy, że tylko jakiś ten... To tak, tam mogą, wiesz, zawsze ktoś sobie może filozofować i właśnie mówić, no nie, że wiesz, jesteście tacy i tacy, a w takim prawdziwym życiu to jest wszystko zupełnie inaczej, no nie? I nic nie jest takie proste, nic nie jest czarno-białe. I tak mówię, no ja bardzo chętnie właśnie poświęcę chyba jednak więcej czasu na czytanie tych przypisów, tych fabuł, nie tylko na budowaniu sobie postaci, bo tak mówię, zmieniłem kolory portek, zmieniłem chromowanie na broniach, żeby było takie bardziej, wiesz, zmieniłem kolory na broniach. To są takie elementy, które właśnie też, no w XCOMie też to było i jest nawet w Chimerze, no nie, że po prostu zmieniasz sobie kolory pancerza, zmieniasz sobie jak wyglądają broń, tylko tutaj to wydaje mi się, że to jest do potęgi Entei zrobione, bo tych opcji jest naprawdę mnogo, no jak w The Division. Grałeś w The Division, Ryszardzie?
Troszeczkę, malutko.
No, tylko że tam to jest dlatego cię zapytałem o te mikropłatności, bo w Division te mikropłatności to jest istotny element gry, prawda? Że jak chcesz ładnie wyglądać, się wyróżniać w tłumie, chcesz, wiesz, być do przodu, to musisz jednak wybulić, nie?
No tak, ale tutaj...
Albo bardzo dużo grać i znajdować.
Ale tutaj w Gears to jest taki dodatkowy element pozwalający ci też wyróżniać swoich członków drużyny na planszy, w świecie gry. Tak. Natomiast bardzo mi się podoba to, że wprowadzono, czy zachowano ten element, który był też w XCOMach, z którego niestety w XCOMie tym najnowszym zrezygnowano, czyli możliwość nazywania członków ekipy na swój sposób. Można im też nadawać ksywki, co prawda ksywki już są przypisane z góry, nie można ich zmieniać, czy jest lista ksywek, tam jest ich kilkadziesiąt bodajże. Mm-hmm. Natomiast imiona i nazwiska można zmieniać jak najbardziej, można dostosować fryzury, można zrobić sobie odpowiednik siebie. Oczywiście najpierw trzeba zwerbować takiego żołnierza wcześniej, a żołnierze werbuje...
Czyli Ryszardzie, że jak zrobiłeś sobie taką postać, która wygląda jak ty, to ta zbroja pękła w szwach.
Tak, taki był plan. Po prostu na brzuchu pękła. Na brzuchu.
Bo wy się śmiejecie, ale co ja z Ryszardem rozmawiam, to Ryszard ciągle ćwiczy i ja już nie wiem, jakimi ty ketlami teraz wyciskasz, ale...
Cały czas normalnie. Teraz robię takie, to mała dygresja sportowo-ćwiczeniowa, teraz zrobiłem sobie takie wyzwanie 10 tysięcy wymachów. To polega na tym, że robisz codziennie albo co drugi dzień 500 wymachów ketlem 24, 24 kilo. Robisz to w takich seriach. Najpierw robisz 10 wymachów, chwilka przerwy 15, chwilka przerwy 25, chwilka przerwy 50 i to jest w sumie 100. Robisz sobie jakieś 2-3 minuty przerwy i znowu. I to powtarzasz 5 razy. To jest dosyć męczące, no bo szczególnie przy tych, nie wiem, jak się robi 25 wymachów czy 50 później, no to już szczególnie dłonie czy też chwyt powoli puszcza, pot się leje, więc trzeba uważać. No i jest zmęczenie ogólnie, bo to jest ćwiczenie siłowe kardio, takie ćwiczenie balistyczne, mocno eksplozywne i naprawdę no dużo można spalić kalorii, można dużo poprawić swoją wydolność tlenową, można zwiększyć siłę, więc serdecznie coś takiego polecam, ale oczywiście najpierw trzeba się nauczyć robić trzeba się nauczyć robić poprawnie wymach, czyli swing, podstawowe ćwiczenie. Bardzo, bardzo polecam.
W dobie izolacji i tak dalej, to w ogóle bardzo ciężko jest teraz ketle kupić, tak słyszałem, że jak się gdzieś pojawiają w jakichś sklepach właśnie typu...
No to są straszne te ketle. Ja widziałem te ketle, które są w tych sklepach popularno, no, typu Schwarzmydło i Powidło. Nawet w Decathlonie rzadko można dobre ketle kupić.
Po czym poznać dobry ketle? Żeby on był po prostu cały metalowy, czy...
Cały był żeliwny najlepiej. Tak. Żeby cały był żeliwny, odlany z jednego kawałka. Znaczy nie był sklejany przede wszystkim, tak? Bo żeby nie było tak, że rączki
się urwie,
są...
Jak się urwie, to
tragedia.
Nie chciałbym widzieć sąsiada właśnie tutaj z dołu, który przychodzi, bo się ketle nam urwa podczas ćwiczeń.
Musi mieć odpowiednią wagę, bo tak naprawdę... Bo te marketowe to trudno powiedzieć, ile one ważą. O, tam jest napisane na pudełku jedno, ale mogą ważyć zupełnie co innego. Żeby nie miał żadnych gumowań, bo one są, nie wiem po co zupełnie, bo
utrudniają. Wiesz, jak na nogę upadnie, to wiesz,
to nie ma znaczenia.
To bardzo ochroni taka guma, tak.
To nie ma żadnego znaczenia. Zresztą plus to są jakieś śmieszne wagi, bo ja widziałem ketle czwórki. W ogóle, wiesz, to jest...
Ale wiesz co, to jest ciekawe, bo ja oglądałem, jest taki bardzo popularny kanał sportowy, na YouTubie, który się nazywa Kanał Sportowy, i tam zapomniałem, jak się ta pani nazywała, która prowadziła ćwiczenia, powiedziała, że po prostu jak nigdy nie ćwiczyłeś z ketlami, to ten mały ketl, który się wydaje leciutki, po prostu robisz te ćwiczenia z nim, to chyba tam jakby, nie wiem, czy 6-kilowy był, czy coś takiego, ale coś koło tego, ale po prostu... Jeśli robisz te ćwiczenia w pewnym okresie czasu, to on jakby czujesz, że on po prostu, jego waga się zwiększa i na początek to oczywiście takie lekkie wybrać, no ale w szadzie startowy... masz chyba tam 35-42-kilowe, to te takie z Biedronki to nie mają startu.
Startowy dla pań to jest 8, troszkę cięższe do pań to jest 12, czyli panie zaczynają z takiego, zestaw startowy dla pań, jak kupują, to jest 8, 12, 16. Ewentualnie można też kupić taki zestaw, powiedzmy 8, 10, 12. Można coś takiego. Są też dziesiątki ketle. Ale na 16 bardzo szybko się wskakuje. Zestaw startowy dla panów to jest 16, 20, 24. 24 to jest taki standardowy ciężar dla panów ćwiczących, którzy mają powiedzmy poniżej 100 kg wagi. Jak ważą więcej niż 100 albo są zaprawieni w bojach, to dla nich podstawowym kettlem jest 28 i nim robią większość ćwiczeń. Zresztą nawet jest tak, że jak się zdaje egzaminy, to ci, którzy ważą ponad 100 kg, muszą zrobić tak zwany snatch test, czyli test rwania odważnikiem 28-kilowym, a to jest mordercza sprawa, bo musi zrobić w ciągu 5 minut 100 rwań i naprawdę 24, a 28 kilo robi ogromną różnicę tutaj, więc lepiej zbić wagę, żeby mieć poniżej 100 kilo i zrobić 24.
Taka mała rada. Tak.
Taka mała rada, natomiast są różne do różnych ćwiczeń, ja głównie ćwiczę 24, bo te wymachy, o których mówiłem, 10 tysięcy, to 24 się robi, natomiast jak robię taki zestaw codziennych ćwiczeń, który się nazywa Simple and Sinister, no to nim tam mieszam. Na razie doszedłem do poziomu simple, czyli do poziomu, kiedy robię 100 wymachów jednorąc 32 i później 10 tureckich wstawań tak zwanych. Super, najlepsze ćwiczenie świata też 32. Natomiast chciałbym dojść może do końca roku, żeby mi się udało do poziomu sinista i to jest wszystko to robisz to samo, tylko 48, czyli robisz... jednorącz 10, robisz 100 wymachów jednorącz 48-kilogramowym odważnikiem.
Ja to się boję, bo wiesz, tak nie wiem, jak to wygląda w sensie pewnej takiej, jak to robisz tak intensywnie, to jak ci tak 48 wypadnie z ręki, to przebija mur.
Tak, to nie ma prawa ci wypaść.
To jest niesamowite. A przywiązujesz sobie na przykład masz jakąś opaskę, taką wiesz, przerzucasz sobie kabelek z wilota.
Nie wolno takich rzeczy robić. Możesz użyć magnezji ewentualnie i ja przy dużych ciężarach magnezji używam, zwłaszcza przy wymachach jednorącz, bo i szczególnie przy lewej ręce, którą mam znacząco słabszą, bo po prostu pojawia się pot, zaczyna się ślizgać rączka i wolę mieć pewny chwyt. Dzięki magnezji mam ten chwyt pewny. No i wiesz, nie biorę się za 48, jeśli nie jestem pewien najpierw 44, a wcześniej 40, a wcześniej 36. I to jest powolna, systematyczna praca polegająca na wzmacnianiu organizmu, żeby dojść do poziomu Simple 32. Musiałem najpierw, ja zaczynałem to wszystko od 12 kilo, więc to nie jest tak, że zacząłem sobie machać 32 i mi dobrze idzie. To jest systematyczna praca przez wiele miesięcy, która przynosi efekty.
No tak, mi się wydaje, Ryszardzie, że ty masz jeden konkretny cel. Chcesz pobić ten rekord rwania góry. Z Grotron. Nie, czy widziałeś. Nie.
Słyszałem o tym, ale to jest niemożliwe.
Pół tony i jeden kilogram.
Wiesz, pan Góra ma chyba ponad 2 metry wzrostu jeszcze. Jest potężny, nie? To jest... ja bym przy nim wyglądał jak karzełek jakiś. Natomiast chciałbym w tym roku dojść, jak on podnosi ile? Pół tony, tak? 500 kilogramów. No to mój plan na ten rok to jest 250 kilogramów. Jak zrobię 250 kilogramów w martwym ciągu, to będę z siebie bardzo, bardzo zadowolony. Bardzo.
A to nie jest niebezpieczne? Rzadzie, ten
wszystko ciąg, może być niebezpieczne. Wiesz, jeśli robisz ze złą techniką, jeśli źle się zepniesz, jeśli źle ułożysz ciało, to wszystko może być niebezpieczne. Natomiast chodzi o to, żeby tych niebezpieczeństw unikać i automatyzować ruch, i automatyzować pewne przyzwyczajenia, z którymi podchodzisz do sztangi. Wiesz, każde podejście do sztangi powinno być identyczne w zasadzie. Musisz już mieć tak pamięć mięśniową wyćwiczoną, żeby automatycznie ustawiać się w odpowiedniej pozycji. Nagrywać siebie też, oglądać, poprawiać i wiesz, nie rzucać się z motyką na słońce. Najpierw zacząć od małych, wiesz, od 100, 120. Ja pamiętam, jak dla mnie wielkim wyzwaniem było 100 kg w martwym ciągu. Jaki byłem z siebie dumny, jak zrobiłem 100 kg. Później jak zrobiłem 200, później 210, to wiesz, jak zrobiłem 210, to to jest na razie mój rekord. I no, bardzo, bardzo się cieszę, że mi się udało, natomiast sądzę, że 250 jest w moim zasięgu, ale teraz już przejdźmy, bo to jest taka totalna dygresja. Odpadło nam połowa słuchaczy teraz.
Co jeszcze można powiedzieć o Gearsach? Oprócz tego, że tam naprawdę są goście napakowani.
Tam są naprawdę napakowani goście.
Oni na pewno jak góra pod... Oni tam jedną ręką trzymają, wiesz, 60-kilogramowe kettle.
Tak, te karabiny lancety...
Na palcu serdecznym.
Lancety i retro-lancety muszą sporo ważyć, nie mówiąc już o tych karabinach, które zwane mulcha, tak? Czyli, nie jakby to ładnie przetłumaczyć, kompostownik. zamieniające w kompost, tak miażdżące, miażdżyciele takie, które, które rozrywają przeciwników na kawałeczki. Ale to, chciałbym wrócić do tego, co wspominałeś, że ta gra, jak ta gra się prezentuje, bo rzeczywiście jakby tę kamerę obniżyć i czasami są takie najazdy kamery, szczególnie przy egzekucjach, szczególnie przy...
Tak, bo te wykończenia, tak, te wszystkie właśnie...
Bo wygląda gra naprawdę...
Wygląda lepiej nawet niż w poprzednich częściach.
Cały czas mamy do czynienia z silnikiem Unreal, z najnowszą iteracją tego silnika. Była też analiza gry na Digital Foundry, która pokazywała, jakie tam efekty zastosowano. Ale powiem ci, że na jednym z etapów gra w pewnym momencie zaczęła mocno chrupać. Mocno zaczęła chrupać, aż byłem zdziwiony, co się dzieje. Fakt, że ja tam gram na... automatycznie wszystko mi się ustawiło na ultra i to może być powód, zwłaszcza, że pewne efekty ultra być nie muszą, bo tylko obciążają procesor, a nie ma widocznej poprawy jakości. No ale rzeczywiście był taki etap w grze, gdzie wyraźnie było odczuwalne spowolnienie, ale to taki drobiazg, bo...
Ale grasz w 4K, prawda?
Nie, ja nie mam monitora 4K. Ja gram 1440.
Ja mam 1060. I też gram na ultra wszystko, tylko że to też moje ultra może być, mi się wydaje, że mam ultra, bo ja wszystko daję, co mogę na maksa i właściwie tam większość, bo jak masz przynajmniej 6-gigową kartę, to bardzo dużo właśnie też możesz jakby ustawić ponad rekomendowane, a i tak jakby gra ci nie zwalnia. Dosyć dobrze zoptymalizowany jest ten silnik, jednak dobrze, więc nie wiem, dlaczego ci chrupie. Ja bym powiedział, jeszcze raz się zdarzy taka sytuacja, to reklamacja. Ten sklep w brzegu, to coś tam chyba...
Wszystko było dobrze, po prostu wydaje mi się, że pewne efekty można by wyłączyć. Natomiast wróćmy jeszcze do samej rozgrywki. Tutaj nie mamy zarządzania bazą jako taką, czyli nie tworzymy tak jak w XCOM-ach jakiegoś naszego przyczółka, który rozwijamy i dzięki któremu mamy nowe technologie, dzięki któremu możemy rozpoznawać wrogów, badać ich i tak dalej. Zawsze lubiłem ten aspekt XCOM-ów i wcześniej UFO. Natomiast tutaj zupełnie mnie przeszkadza, bo tak naprawdę rwę się dosłownie do akcji i...
Nie, tu właśnie ta się objawia ta struktura gry poprzednich części. Po prostu masz wszystko podzielone na akty, a w przerwach to właściwie tam jakieś kosmetyczne zmieniają rzeczy, otwierasz... Ja to nazywam lootboxy, ale to nie są lootboxy, chociaż one trochę są, prawda? Bo one mają różny poziom rzadkości, nie?
Tak.
Ile znajdujesz.
Znajduje się skrzynki różne.
Tak, więc to jakby to otwierasz między misjami i między misjami jakby zmieniasz wyposażenie i na przykład ustawiasz umiejętności w pasku, albo bo na przykład jak Cameron Diaz ma chyba sierżant możliwość chyba leczenia.
Tak, i ma granaty leczące.
Granaty leczące.
I powiem szczerze, że nie używałem ani razu jeszcze tych granatów. Zastanawiam się za każdym razem, czy przypadkiem mu ich nie zmienić.
Ja zmieniłem, bo ja doszedłem do tego, że zwykłe granaty są dużo lepsze, szczególnie właśnie jak robisz crowd control, wiesz, w czasach social distancing. Jak widzisz, że jakaś grupka jest tych lokustów zbyt blisko siebie, to mówisz, no nie proszę się rozejść. Jak się nie słuchają, to rzucasz granat.
No granaty są przepotężne. Granaty są tak mocne i tak fajnie działają.
Tylko, że gdzieś zamiast na przykład ograniczyć liczbę granatów, że na przykład możesz mieć 2 czy 3, to masz
odnawiane.
Te timery, te cooldowny.
Ale to możesz wszystko modyfikować, wiesz, bo chodzi o to, że później zdobywasz na przykład umiejętności, które ci przyspieszają odnawianie pewnych rzeczy. Można fajne synergie bardzo robić.
No całe to drzewka tych umiejętności, tak, to faktycznie. No nie możesz po prostu, że Diaz Diazowi nierówny. Nie?
Tak,
no,
na przykład.
Jak zdecydujesz sobie, jak rozwinąć swoją.
Przede wszystkim możesz naprawdę stosować różne style gry. Możesz w zależności od tego, jak przygotowałeś drzewko rozwoju swojej postaci, możesz inaczej grać, możesz się grać bardziej agresywnie, możesz właśnie grać na takie kombinacje łączenia dodatkowych akcji, możesz też się okopywać i polegać na ostrzale zwarty. I ta warta, jeszcze warto o tym wspomnieć, że kiedy ustalasz Overwatch, czyli właśnie ten tryb warty, to wskazujesz takim pole widzenia, które będzie przez twoją jednostkę pilnowane.
Że ten stożek nie jest nie tylko jest kąt ważny, ale też
możesz,
jakby
wysunięcia. Zarówno możesz skracać na przykład, może być tak, że na przykład chcesz poczekać, aż wróg podejdzie do ciebie bardzo blisko. Nie chcesz do niego strzelać.
Żeby mieć takie pewniejsze trafienie.
Nie chcesz do niego strzelać, kiedy gdzieś tam się pojawi na horyzoncie, co niestety jest wadą XCOM-ów, że jak ustalisz sobie że przynajmniej tych pierwszych, że jak ustawisz sobie wartę, to gdzieś zobaczy hen daleko przeciwnika, strzeli do niego, wiadomo, że prawdopodobieństwo trafienia będzie bardzo niskie i straciłeś strzał. A tutaj możesz taką sytuację sobie zrobić, że ustawiasz ten stożek swojego z potencjalnego strzału na bardzo bliską odległość, na przykład, nie wiem, tam 2 metry, i twoja postać strzeli dopiero, kiedy przeciwnik się zbliży tak blisko. I to jest super. No chyba, że przeciwnik stanie sobie dalej i zacznie do ciebie strzelać, co też jest możliwe. Natomiast chciałbym jeszcze dodać, że oprócz tych zróżnicowanych akcji, oprócz tych możliwych kombinacji, oprócz rozwoju postaci i sprzętu, który także wpływa na to, jak się twoje jednostki zachowują albo jaką skuteczność mają, no to ta gra po prostu zachwyca jeszcze dynamiką, bo niby to jest gra taktyczna, ale to wszystko tak płynnie działa, tak natychmiastową masz reakcję na swoje komendy, tak to wygląda jak gra akcji tak naprawdę, jakbyś może wręcz rozstawiał zawodników z jakiegoś przyszłościowego morderczego futbolu amerykańskiego na polu, na boisku tak, bardzo, tak. I kazał im biec to tu, to tam i oni wszystko natychmiast wykonują. To jest fajne, że nie ma takiego niepotrzebnego oczekiwania, tak samo nie czeka się długo na ruchy przeciwników. Świetnie jest zrealizowane też pole widzenia, ta tam głowa.
No tak, bo można akcje wykonywać, jakby kiedy wykonasz jedną akcję, na przykład ma przejść tam przez 3 akcje gdzieś tam, to już możesz się przenieść na następnego. Dokładnie swojego tak. Kompana, żołnierza i w tym samym czasie tak.
Bardzo chciałbym polecić Gears Tactics, zwłaszcza, że jest dostępna w zasadzie za darmo na Xbox Game Pass.
Na PC-owym Game Passie, tak. Czy ma Game Passa... Tak.
Nie wiem, jak można nie mieć.
Właśnie nie wiem, bo to jest... A to jest wersja... Właśnie ja jestem ciekawy, dlaczego oni taką decyzję podjęli, że nie wydali tej gry na Xboxie jednocześnie.
Wydaje mi się, że na razie mają pewne problemy techniczne z przeniesieniem jej. Bo sądzę, że ona będzie tytułem startowym na nowego Xboxa Series X.
No wyłączność, wiesz, nie pójdzie na zwykłym.
Pójdzie na zwykłym, ale na tym X-ie raczej, bo sądzę, że ta gra mogłaby mieć pewne, znaczy na pewno można zrobić tak, żeby działała na zwykłym.
Już oficjalnie wprowadzą sterowanie myszką, to wtedy zrobią ten.
Nie, można grać na padzie, tylko masz po prostu dużo klikania, dużo przechodzenia pomiędzy poszczególnymi menu i sądzę, że to jest element też, który warto dopracować, bo szczególnie w momencie zarządzania twoją ekipą tego klikania jest trochę za dużo. Natomiast sama już rozgrywka, no to jest miniut. Ta gra jest dostarcza tyle radości, tyle tylko frajdy.
Ja nie wiem, jak na przykład jest z precyzją wybierania punktu, do którego chcesz przejść, bo jednak myszką możesz dosyć precyzyjnie wybrać, bo tutaj nie jest jak czy w XCOMie, czy w innych tego podobnych grach, że no nie masz takiej wyraźnej siatki, po której się poruszasz, wiesz. Tutaj jest raczej tak dosyć płynnie. Znaczy płynnie, że nie ma, no że jak jest murek, to do tego murku tam jest kilka miejsc, w których możesz się przyczepić, a nie, że na przykład murek jest w szerokości dwóch kratek, no nie, na tym, więc tylko możesz tu albo tam. Ja jestem bardzo właśnie ciekawy tego elementu, wiesz, takiego precyzyjnego sterowania, no ale tak jak mówię, no gdyby tylko Microsoft powiedział, że do każdej kopii sprzedanej właśnie Gears Tactics zrzucamy myszkę. Kukajcie na myszce, coś takiego. Bo chyba tak kiedyś było... Jakie gry na przykład na stare te 16-bitowe konsole były sprzedawane z myszką? Czy na przykład, nie wiem, jakiś Dune na Mega Drive nie miał myszki? Albo czy na Super Nintendo nie była jakaś gra z myszką? Nie wiem, Cywilizacja?
Wiem, że była myszka na pewno do PlayStation 1 i chyba można było w UFO grać na myszce. Natomiast... na poprzednie, na Mega Drive i na SNES-a. Nie są, wiesz, gdybym miał pomyśleć o takich grach, które by z myszki korzystały, na przykład Lemmingi, bo do tej pory trudno mi grać w Lemmingi na kontrolerze. Dla mnie Lemmingi to zawsze była myszka, podstawa.
Ciężko sobie wyobrazić, właśnie tam jest jednak szybkość i precyzja bardzo ważne, bo tam czasami się na piksela coś ustawia, nie? Jakieś czy kopanie, tak. Czy jakimś taką coś stawić, więc pod tym względem tak. Nie wiem właśnie, do czego przejść, bo tak sobie tak parę tematów takich wziąłem, ale zawsze niektóre tematy można zostawić na później, ale tak sobie pomyślałem, że, no bo Gears Tactics na razie temat zamknięty, jak jeszcze przyjdziemy, możemy wtedy o samej fabule porozmawiać.
Możemy powiedzieć, że na ten czas bardzo polecamy po prostu, obaj chyba.
Tak.
Znakomita gra jest, znakomita.
Następnym razem, jak będziemy o Gears Tactics rozmawiać, to będziemy już tylko koncentrować się na aspektach fabuły, na ich niskich, wysokich punktach i tak dalej. O, tak to może. powiedzieć, że będziemy podsumować i będziemy recenzować historię.
Tak.
I już dla mnie ta historia, przynajmniej w tym akcie, w którym gram, być może właśnie się mylę i później zjem własny kapelusz, bardziej mi się podoba niż w czwórce i w piątce.
Mhm.
Ale to jest moje zdanie. Wszędzie dwa słowa o Next. W końcu przyszła ci paczka z Kickstartera.
Tak.
I każdy, kto oczywiście się śledzi czy na Instagramie, czy na YouTubie, to widział już i rozpakowywanie, i jak odpalałeś Diziego, i tam parę jeszcze innych gier. Ale Ryszardzie, powiedz w kilku żołnierskich słowach. Warto było tego Nexta?
Tak.
Nie? Czy nie jednym lepiej było wyemulować sobie na PC?
Nie, to jest zupełnie inne wrażenie. To jest. Tutaj masz naprawdę ZX Spectrum i masz wrażenie korzystania z ZX Spectrum. I to jest tak dojmująco przyjemne uczucie. To jest tak niesamowita podróż w czasie. Ja się poczułem jak w 85, 6, 7, 8 roku.
No ten Diza odwołujący się do tego właśnie ZX Spectrum.
Widziałeś, że komputer jest przepiękny. On jest przepiękny po prostu.
Tak. To jest, ja uważam, że jest rynek na komputery PC z tą klawiaturą.
Nie wiem, klawiatura czy tam spożyła mnóstwo łez i bólu twórcom, bo projekt powinien się pojawić znacznie wcześniej, tylko były problemy z znalezieniem odpowiedniego producenta dla klawiatury. Tych prób klawiaturowych było kilka co najmniej. Już dochodziło do takiej sytuacji, że producent był wybrany, wszystko działało, a później się okazało, że na większej partii nie działało jednak. Więc no to można by pewnie nakręcić thriller jakiś dotyczący produkcji klawiatury DZX Spectrum Next, natomiast już jest i ja na razie nie widzę w tym sprzęcie żadnych wad, oprócz tego, że nie ma wyłącznika. Ale to też jest...
No, to chciałem powiedzieć, że ja wiem, że to jest klasyczne nawiązanie do tego, ale mam to sam problem
tak.
Z Raspberry Pi, że w Raspberry Pi też jest...
Ale wiesz, możesz coś takiego dokupić kabel. Sobie po prostu. Są takie... przejściówki z wyłącznikami, tak. Że zresztą mam taką do zwykłego ZX Spectrum, znaczy do tego mojego ZX Spectrum 28, więc może ją po prostu przełożę. Mm-hmm. Ale poza tym...
To jest ten sam zasilacz?
Nie, zasilacz nie, zasilacz musi być zupełnie inny. Zasilacz niestety ten, który był z ZX Spectrum 28, to jest zasilacz bipolarny, tak zresztą jest nawet w instrukcji.
To były te stare wielkie cegły, nie? Takie ciężkie.
Tak, i inaczej podaje prąd zupełnie. Są tam zastrzeżenia, żeby niektórych sprzętów nie używać, właśnie starych zasilaczy, żeby nie używać joysticków z Amstrada, bo miał inne podłączenia poszczególnych, no, inne odrutowanie, inne okablowanie w środku, więc tak. Może to doprowadzić do spalania portów, a w najgorszym przypadku spalania ZX Spectrum Next, ale te klasyczne joysticki, które używaliśmy przy Atari, przy Commodore, przy ZX Spectrum też jak najbardziej działają, ja gram na takim starym Pytonie. W ogóle jakby ktoś ze słuchaczy miał joystick...
No, ale Python właśnie jest na gumkach.
Tak, nie? Tak, ja bardzo lubię ten joystick.
On jest na mikrostykach.
Ja bardzo... Python to był mój ulubiony joystick.
Fajny, ale...
Jest nadal.
Tak, ale ja w ogóle tych Pythonów złamałem... No nie chcę powiedzieć, że dużo, no nie, bo to tak... Aż też tak nie będę tak... Ale przynajmniej jeden albo dwa złamałem na Sensible Soccer. Nie wiem, czy też były nerwy i tak dalej, czy po prostu, wiesz, coś innego. Nie chcę wnikać. Ale
jakby no, któryś ze miłych słuchaczy miał joystick Python i chciał się go pozbyć, to ja chętnie odkupię. Bardzo chętnie odkupię. Naprawdę, bo proszę się zgłaszać do mnie, jeśli ktoś chciałby się pozbyć takiego, dam dobrą cenę.
A QuickJoy'e to takie właśnie, albo taki QuickJoy, ja mam w ogóle tego, który był wyprofilowany, wyglądał jak drążek myśliwca.
Ja mam dwa ulubione joysticki. Pierwszy to był ten, z którego po raz pierwszy korzystałem, to był QuickShot, drugi. To jest pierwszy joystick mój ulubiony na mikrostykach, a drugi mój ulubiony joystick to jest Python na tych gumach. I to są dwa moje absolutnie ulubione joysticki i nie, innych nie chcę po prostu. Mam dużo joysticków, mam te polskie, tak. Maty, różne skorpiony.
No właśnie to jest piękne w tym Nexcie, że oprócz tej nowoczesności, którą wprowadzili poprzez właśnie te wyjścia HDMI i tak dalej, to jednak wprowadzili... Znaczy ja nie pamiętam, czy w kolejnych ZX Spectrumach porty wejścia na te 9-pinowe joysticków były, bo tam te były te dokładki, te Kemptony
one
i tak
były,
dalej. Nie? Ale...
Chyba dopiero pojawiły się ZX Spectrum plus 2, czyli tym z magnetofonem, oraz plus 3, czyli ze stacją dysku. Natomiast w tym, tym 128, który mam, nie ma portu joysticka, nie ma też w plusie portu joysticka, trzeba było
Musiałbym mieć taką przejściówkę.
Tak, specjalny interfejs. Tych interfejsów było kilka. Był interfejs Sinclair, był interfejs Protek, był interfejs Kempston, najbardziej popularny, i był interfejs Cursor. To były wszystko interfejsy, które umożliwiały podłączanie joysticków, i zawsze jak się odpalało grę na ZX Spectrum, to na początku witało nas menu.
Cię, co tam tak, masz? No jakiego, czy chcesz grać na klawiaturze, chcesz, na gumiaku?
Czy na klawiaturze chcesz grać, czy na Kempstonie, czy na Proteku, czy na Cursorze, czy na Sinclairze? W Polsce najbardziej, zdecydowanie bardziej Kempstony były popularne. To nie wiem, 99% to były Kempstony.
No ale Ryszardzie, czy już odpaliłeś jakąś grę podkręconą, bo rozmawialiśmy
tak,
o jednej grze,
podkręcone.
Tak?
Tak, tak.
To jest Sentinel, tak? Ona się nazywała,
tak.
Ta gra. Odpaliłeś
tak,
już na podkręconym.
Odpaliłem.
Ja.
No jest, no, można grać znacznie przyjemniej, jest tylko, że wtedy mam wrażenie też, że oprócz tego, że my się że możemy szybciej się poruszać, to też ten wartownik tytułowy Sentinel też się szybciej obraca, więc
no
to trzeba...
Czyli po prostu wszystko jest szybsze, tak, a nie tylko, że po prostu płynnie.
Natomiast w tym Total Eclipse jest tak, że my się poruszamy znacznie szybciej, super płynnie, a czas płynie normalnie, czyli już chyba pomyśl...
Może to jest jakaś specjalna wersja, ktoś przygotował.
Nie, to jest
ta
podstawowa wersja, czyli widocznie ktoś uznał, że może być kiedyś odpalony na lepszym sprzęcie, albo po prostu był to konwersja z innej gry.
To jest Total Eclipse, Crysis lat 80.
Total Eclipse, Crysis. One wyglądają inaczej niż ja pamiętam, wiesz, dlatego, że ja grałem wszystkie grałem na monochromatycznym monitorze. Ja nie grałem nigdy w zasadzie w gry na ZX.
Za dużo koloru.
I teraz, jak jest za dużo, mam wrażenie, że kolor przeszkadza. W niektórych grach, na przykład w Rick Dangerous, kolor
przeszkadza. Powiem tak, że w Spektrumie to, że te kolory i to, że tam zawsze były te że dwa kolory mogą być na nie, jak to się nazywało, na... Zapomniałem, jak się nazywał. To
się nazywało Color Clash.
Tak.
Działało tak, że nie mogło być więcej chyba niż dwa kolory w kwadrasie 8x8. Kiedy wchodził kolor...
Ale ludzie po prostu biorąc pod uwagę to ograniczenie i tak potrafili niesamowite
rzeczy. I potrafili ominąć to ograniczenie.
Nie zawsze męczyło, że tak, że nie było tak jak na innych komputerach, bo na przykład na Atari tam miałeś w ogóle, że chyba naraz to mogłeś mieć cztery kolory. Ale były myki, które wykorzystywały jakieś tam, też, że na przykład mogłeś mieć 256 kolorów na Atari, tylko to niewiele gier w ogóle to potrafiło to wykorzystać, bardziej to było taki jakby takie wykorzystanie jakiegoś takiego myku w tym wszystkim, nie? Tak, czy na Amidze też było, że można było wsiąść rzeczy, więcej kolorów wyświetlać, nie? Tam Universe taka gra była na zwykłej 500,
jakie
było 256 kolorów.
Znakomita gra od Core Design, kontynuacja, taka
rewelacyjna
przygodówka, taka swoista kontynuacja Curse of Enchantia, która też była znakomita. I to były ciekawe, bo to były przygodówki, znaczy Curse of Enchantia to była przygodówka, którą grało się joystickiem, wtedy wiesz, przygodówka na joysticku, a to zwykle się grało myszką, a tutaj kierowało się naszym...
I właśnie zawsze mi się podobało, jak takie potrafiono wycisnąć takie rzeczy, albo zrobić coś, co wydawało się, że jest niemożliwe na danym komputerze. I ta kwestia tego Duma, o którym też wspominałeś w ostatnim Grysławie.
Nawiązałem kontakt z autorem i możliwe, że tak sobie myślę, czy by go nie zaprosić do Grysława w ogóle. Na razie podałem jego namiary do Digital Foundry i możliwe, że Digital Foundry się zainteresuje tym projektem, bo John Linneman...
Powiedz Altairowi KK, że jak nakręci wideo właśnie na zwykłej 500, a nie na emulatorze, to jak go spotkam na Pixel Heaven, to mu stawiam co najmniej.
Ale on chce udostępnić wszystko, to on to chce udostępnić, wszystkie źródła i tak dalej, bo...
No ja wiem.
Zresztą chyba
ja wiem, ale jestem niewierny Tomaszem.
Nie wierzysz to, że to
ja
działa na
zwykłej 500, palce w ranę.
Tak?
To nie o to chodzi, że nie wierzę, po prostu wiesz, wierzyć, a zobaczyć, no to jest ta różnica.
To prawda.
Ja oczywiście te umiejętności Altaira, no to nie kwestionuję, tylko chodzi mi o to, że...
Altair to jest grupa.
Wiesz,
grupa.
Jaki to jest
KK łamane przez Altair.
Krzysztof. Jak Krzysztof pokaże, to jest na 500 zwykłej właśnie. Może na Pixel Heaven w październiku Łapusz zrobi specjalny właśnie pokaz.
Super było.
Gry dumopodobnej.
Super było. Wyobraź sobie, co by się działo, jak świat gier by się rozwinął. Naprawdę, cały świat gier, gdyby taki silnik pojawił się na Amidze w roku 90, 3 lata przed Dumem.
Nie byłoby PlayStation 2. Bo po co PlayStation?
Nie, wiesz, to zupełnie Amiga by się inaczej rozwinęła. To naprawdę to byłby... To...
Znaczy, no tak, tylko że kwestia Amigi, rozwinięcia Amigi to jest też kwestia, wiesz, zarządzania i tam jeszcze...
Ale oczywiście, ale wiesz, takie tytuły to są tytuły, które wstrząsają całymi posadami sprzętu. Gdyby ktoś zobaczył, że coś takiego można stworzyć na Amidze, to zdecydowanie by wpłynęło na popularność sprzętu. Może by się zmienił system zarządzania, może by zainwestowano w działy rozwoju. Znaczy, wiesz, tam...
Mam nadzieję, że ta gra powtórzy sukces za Żelazną Bramą.
Za Żelazną Bramą, która powstała we Wrocławiu, tam muzykę Skorpik zrobił do tej gry i to był chyba najlepszy element.
Tak?
Skorpik robił.
Wow, ja nie wiedziałem, że już w tamtych czasach.
Tak.
Skorpik mi się wydaje, że jest taki nowożytny.
No, wtedy miał ile? Teraz.
12 lat.
Za Żelazną Bramą, który to jest? 96? Miał wtedy bałeś 18 lat. Więc jest akurat dobry czas na tworzenie muzyki. Wiesz, Jesper Kyd zaczynał, kiedy miał 14, Jeren Tel 13, Tim Follin miał 12 lat, kiedy zaczął komponować muzykę do gier.
A Mozart miał 4, wiesz.
Ostatnio właśnie odpaliłem sobie...
A Beethoven był głuchy.
Odpaliłem sobie na ZX Spectrum Next Kronosa tylko po to, żeby posłuchać muzyki, którą Tim Follin stworzył. Nadal brzmi fenomenalnie. A jakby ktoś chciał posłuchać Kronosa, ścieżki dźwiękowej, czy muzyki z tej gry w nowoczesnej wersji, to nasz przyjaciel Michał Kita, którego serdecznie pozdrawiamy, stworzył taką wersję Kronosa, że po prostu spadają w kapcie.
No, Michał, weź no zrób czołówkę i taką ładną jak Grysława.
Takie ładne jak Grysława to się nie da.
Nie no, Michał jest, ja to też kiedyś mówiłem, że Michał zmiksowaną czołówkę, już teraz to już od lat. Ta czołówka, która jest, to jest właśnie remix też Michała. To jest gość, to jest taki człowiek o niezwykle wielu talentach, bo i właśnie i grafika, i muzyka.
I przy okazji niesamowicie skromny. Tak, aż za skromny mam wrażenie. Tak. Michale, za skromny jesteś, powinieneś, wiesz, prężyć muskoły i pokazywać, jaki jesteś wspaniały, a my będziemy tylko potwierdzać i się cieszyć, że cię znamy. To jest tak, powiem, wiesz. Tak.
Ale a propos właśnie Total Eclipse. Wiem, że już o tym kiedyś mówiliśmy, ale jak mi się marzy, żeby ktoś zrobił remake.
Ale wiesz, że to jest krótka gra.
Tylko taki...
To trzeba by ją znacznie rozbudować.
Ale tak, ale na zasadzie taki jak Alien Breed, mhm. Ten 3D został zrobiony, że okej, ona nadal będzie odstawać od współczesnych gier, ale będzie na tyle unowocześniona, że nie odbierze.
Ale wiesz co, wydaje mi się, że to jest taka gra, którą mógłbyś zrobić spokojnie, korzystając z elementów w jakimś silniku. Mógłbyś wziąć sobie po prostu na przykład silnik Unreal.
No, niech coś zrobi, tak.
I złożyć choćby samo poruszanie się, sam plan tego terenu mógłbyś spokojnie zrobić. Bez większych problemów.
Znaczy, tak mówisz, no może być właśnie bardzo prosta i gdzieś tam dla mnie to jest taka gra, którą ilekroć widzę gdzieś zdjęcia w gazecie, to ja obudowuje całą,
no tak.
całą mistyczną otoczkę tej gry, tworzę, że widzę ten samolot, tak. Widzę te piramidy.
A w samolocie był Anko ukryty. W samolocie był ukryty. No. Ale ci powiem jedną rzecz.
Ale wiesz, że to jest jak przygoda z Indiana Jonesem. No, a tak. Ja teraz zawsze podkreślam, że uwielbiam kino przygodowe i to jest dla mnie, być może, no nie wiem, no jak kiedyś bym zagrał w tę grę tak od początku do końca, mi się bardzo rozczarował. Bo ja oglądałem oczywiście na jakieś przejścia na YouTubie, ale no wiesz co, brakuje w tym wszystkim dla mnie takiego, nie wiem, bo to też jest raz taki czasu, że tam trzeba troszeczkę sobie na przykład coś doczytać, nie jak wyglądała wersja oryginalna, czy jakieś opowiadanie było wprowadzające, czy jakaś taka historia, bo gra za wiele ci nie tłumaczy samą rozgrywką.
Na całe szczęście na World of Spectrum, na stronie, która jest takim największym repozytorium gier na ZX Spectrum, choć niepełnym, bo niektóre firmy nadal zazdrośnie strzegą swoich praw do tytułów wydanych 30 czy 40 lat, prawie lat temu, jak na przykład Ultimate Play the Game, żadne gry, czyli takie jak Nightlore, jak Pentagram, jak Alien 8, jak Psyt chyba jest, ale żadne te bardziej znane gry nie są dostępne do pobrania, natomiast mnóstwo gier jest, a wraz z nimi cała dokumentacja i wiesz, pobrałem sobie w końcu grę, którą zamierzam skończyć, grę firmy Denton Design, Where Time Stood Still, gra, która robiła na mnie ogromne wrażenie plakatami, które widziałem w firmie Ace, przedstawiający mi taką w takiej komiksowej grafice zapomnianą krainę gdzieś w Himalajach, w której są jeszcze dinozaury, wiesz, i plus taki typ a la Indiana Jones, taka piękna pani w kusych krótkich spodenkach z blond czupryną, taka w typie, którą wieszasz sobie na ścianie, znaczy plakat sobie wieszasz na ścianie i się wpatrujesz swoimi...
Tak, bo nie panią oczywiście.
No nie, panie nie wieszasz, nie, plakat jej sobie. Nie, wiesz, taka tak zwane bombshell. I gra wzorowana na mechanice z tego, Great Escape, też tej firmy Denton Design. która wyszła tylko na ZX Spectrum 128 i pobrałem też do niej instrukcję, no i ty wiesz, tam masz całą historię wprowadzoną, tam masz cały komiks, który wprowadza cię w to, jak nasi bohaterowie znaleźli się tam, gdzie są. W końcu pobrałem sobie i zamierzam przejść taką grę firmy chyba Firebird, Heavy on the Magic. Albo nie, to było Gargoyle Games chyba, Gargoyle Games. Heavy on the Magic, gra, w której jesteś takim uczniem czarodzieja, który za karę został zamknięty w labiryncie i musi rozwiązać różne zagadki i rzucać czary. Już dokładnie nie pamiętam, jak to szło. W każdym razie, kiedy ją po raz pierwszy zagrałem chyba w 88 roku, czy 7, moja znajomość angielskiego jeszcze była taka, no, uczyłem się 2 czy 3 lata dopiero, więc mało wiedziałem. Natomiast może przez to, że mało wiedziałem, ta gra wydawała mi się taka tajemnicza i niesamowita i chciałbym się zmierzyć ze swoimi wspomniałem. Natomiast jeszcze chciałbym wrócić na momencik do Total Eclipse. Ja ci powiem, czemu ta gra się wydawała długa i wręcz żmudna. Dlatego między innymi, że ten silnik, który w tej grze zastosowano, silnik Freescape, tak się nazywał, pierwszy, może nie pierwszy, ale jeden z pierwszych silników, który umożliwiał swobodne poruszanie się w trójwymiarowym świecie w szybkości mniej więcej jednej klatki na sekundę, bo taka chyba była szybkość. To nasze poruszanie było niedomagań tego silnika wolne po prostu. I wszystko, wiesz, przejście na drugą stronę piramidy to była wyprawa. To naprawdę była wyprawa. Kurczę, zastanawia się, może pójdę na drugą stronę piramidy, ale to zajmie mi dużo czasu. Może lepiej wejdę do środka i zobaczę, czy uda mi się coś zrobić w środku. Bo ważne było też to, że tam czas płynął. Miałeś chyba 2 godziny na powstrzymanie tego tytułowego zaćmienia słońca. I więc kiedy marnowałeś czas po to chociażby, żeby pójść od drugiej strony piramidy i zobaczyć, czy czegoś tam nie ma, no to marnowałeś czas. A nie wiedziałem wtedy, kiedy w to grałem, czy można zapisywać stan gry. Tutaj zawsze możesz sobie zrzucić ten stan dowolnie.
Ten, w tych czasach się raczej nie zapisywało.
Ale były gry, które ja miałem taką historię o Strike Force Cobra, jednej z moich ulubionych gier z tamtych czasów, gdzie okazało się, że była możliwość zapisu stanu gry, tylko ja nie wiedziałem, co to znaczy po prostu. Ja po prostu nie wiedziałem, co to znaczy.
No tak, no wiesz, bo kto słyszał o tym, żeby tak...
Gra z 86 roku tak naturalnego. I tam coś tam było... I pamiętam, że grałem to u mojego przyjaciela Piotrka w domu. Ja już miałem dokładnie rozpracowany plan, jak przejść poszczególne etapy, kiedy się przełączać pomiędzy członkami drużyny, bo w Strike Force Cobra montujemy drużynę składającą się z 4 komandosów, którzy muszą zinfiltrować bazę takiego bardzo nieprzyjemnego typa, uwolnić naukowców, zniszczyć roboty i tak dalej. I tam bardzo ważna jest współpraca pomiędzy postaciami. Ta współpraca polega na tym, że na przykład postacie mogą się podsadzać jedna drugą. Jedna postać może wskoczyć na barki drugiej, żeby przejść gdzieś dalej, nacisnąć jakąś płytę naciskową, otwierając jej drzwi. Wtedy trzecia postać coś innego blokuje. Wiesz, bardzo ważna jest ta współpraca i przełączasz się często między postaciami. Ja miałem już naprawdę rozplanowane to, zapisane w najdrobniejszych szczegółach, kiedy, co i gdzie robię. Tam były 4 poziomy tej twierdzy, którą trzeba było zinfiltrować i gra też była na czas. I w pewnym momencie doszło do takiej sytuacji, że siedzimy, gramy, a tutaj przychodzi mama Piotra i przynosi nam deser i mamy go zjeść, nie? A o Boże, przecież nie mogę zjeść, ale nie mogę odmówić, nie? Więc nacisnąłem tam jakiś klawisz, który myślałem, że to jest, że jest pauza i tam się pojawił, komunikat coś w rodzaju insert tape and press record, coś takiego. Ja tak, kurczę, przecież nie będę żadnej taśmy, wiesz, jak mam wkładać taśmę, mam marnować taśmę na to, żeby wkładać do magnetofonu, wiesz, taśma to było życie, nie? Na taśmie to często wyglądało tak, że jakąś taśmę magnetofonową się używało po x razy, nagrywając na niej gry, sprawdzając, jakie są gry, jak były niefajne, to się kasowało taśmę, nagrywało się inne, więc ja na przykład nie miałem w zasadzie pustych taśm. Nie było stać na to. Więc sam pomysł na to, żeby wykorzystać pustą taśmę na nagranie czegoś, a nawet nie wiedziałem, że to chodzi o nagranie gry, stanu gry. Dopiero później doczytałem, że w grze można zapisać stan, trzeba właśnie włożyć pustą taśmę, nagra się i wtedy można kontynuować grę od momentu, w którym się skończyło. Dla mnie to był w ogóle pomysł nie z tej ziemi, bo się grało na kodach, nie? Kody były, że jak przechodziłeś etap, to się wpisywało kody jakieś.
Jeśli chodzi o komputery 8-bitowe, Atari i tak dalej, czy Commodore, to nie sejwowało się w ogóle. To nie było takiej opcji. Grało się, wiesz, nie wiem, czy grałeś w Robo na 8-bitowe komputery. To przy tych, ja już nie pamiętam, ile to było tych miejsc. 55. My żeśmy grali od początku do końca. Wiesz, po prostu siedziałeś od pierwszej planszy i kończyłeś. Tak. No jak zginąłeś, to musiałeś wszystko powtarzać. Oczywiście nie robiliśmy tego tak pod rząd, no nie? To po prostu to była przerwa, ale dopiero za migą jakby sejwowanie i nagrywanie stanu gry było już taką normą. A wcześniej to nie. To... No ale nie tęsknię za tym. Czasami, szczególnie, że w dzisiejszych czasach, jak masz tam opcję quick save'ów i tak dalej, to człowiek tak się uzależnił od tego. Tak by oduczyliśmy się, znaczy straciliśmy nie tylko cierpliwość, ale ze względu na to, że nasz czas jest tak cenny i mamy tak dużo gier, to że żeśmy chyba nieraz poruszali ten temat. To jest tak, że nie chcesz powtarzać pewnych rzeczy, bo uważasz, że to jest marnowanie czasu, bo w tym momencie jakbyś robisz po któryś raz ciągle to samo, bo powtarzasz, żeby przejść, a to nie jest jakby samo w sobie esencją gry, to wiesz, to już wolę tak naprawdę zagrać w coś innego, bo marnuję czas. A kiedyś to po prostu nie było. No tych jakby spędzałeś czas z grą, ją odkrywałeś, uczyłeś się jej. Jak nie miałeś tych instrukcji, to no i też pewnie nieraz opowiadałem tę anegdotę, jak mój dobry kolega, bo mieliśmy taką paczkę właśnie, każdy miał inny sprzęt i ja miałem Atari, ten kolega miał Commodore i właśnie ten kolega miał Amigę i później też mieliśmy te Amigi i tak dalej, więc jak już ktoś odkrył grę, gdzieś tam ją, prawda, zdobył z jakiejś, to już nie chodzi, czy z giełdy, czy od kogoś przegrał i tak dalej, no to się jakby badało, co to za gra i o co w niej chodzi. I pamiętam, jak pierwsze Settlersy trafiły właśnie do naszej grupy, to my nie wiedzieliśmy, o co w niej chodzi. I jakie dla mnie to było odkrycie, że okej, musisz zbudować drogę, żeby twoje ludziki zaczęły budować te budynki, które im wyznaczyłeś do zbudowania. I to odkrywanie, wiesz, ale ile czasu na to spędziliśmy? No dzisiaj to po prostu, wiesz, jak ja gram w jakąś grę strategiczną i okazuje się, że ja nie mogę tutaj załapać, tak wiesz, jakby ten próg wejścia okazuje się zbyt wysoki, to mi, no nie, spoko. Mam kilka innych gier, w które mogę zagrać. I trochę mi tego brakuje, ale to jest związane nie z tym, że ja po prostu się trochę zmieniłem, ale też jednak inaczej podchodzimy do czasu. Kiedy jesteśmy młodzi, byliśmy młodzi, to ten czas inaczej nam płynął. Jak ja sobie myślę, jak krótki był ten okres, wiesz, kiedy grałem na komputerze, wiesz, na Atari 8-bitowe, nie? Bo to naprawdę własne Atari, takie własne, to ja miałem prawdopodobnie od początku lat 90., nie? Dokładnie od którego roku. I później Amiga, nie wiem, może do 96 roku, bo później właśnie przyszła era PC-ta. I ta era PC-ta, kiedy już te komputery naprawdę były ładne, to 97-98, kiedy wszedł Fallout, to mimo całej mojej sympatii, która odżyła po latach do Amigi, nie, i tak dalej, bo jednak nostalgia dużo większa jest do konkretnego sprzętu niż do blaszaka, to po prostu ten czas, który był tak krótki, nie, powiedzmy, niech to będzie 6-7 lat, to teraz to się wydaje nic. My już jesteśmy, teraz kończymy drugą generację. Drugą generację Xboxa, że się tak wyrażę. Czy trzecią właściwie, ale wiesz, chciałbym, jak ten czas przeleciał. Jak w mgnienie oka. Już mamy 2020 rok, no nie? No oczywiście nie mamy bazy na Księżycu. To jest śmieszne, bo a propos Mad Men, tam wszystkie wydarzenia historyczne, które się dzieją tam w okresie, powiedzmy, od lat 60. do 70., jak na przykład zabójstwo Kennedy'ego, śmierć Marilyn Monroe i tak dalej, to one wszystkie są jakby w tle i widzisz reakcję ludzi, no ja nie widzisz samych tych wydarzeń. I oczywiście też kwestia lądowania człowieka na Księżycu. I to jest to, że samo wydarzenie jest niesamowite, ale potem jak ludzie właśnie siedzą, cała Ameryka siedzi przed telewizorem, jak już to się wydarzyło, to później taka refleksja, że są w życiu ważniejsze rzeczy, bo w przyszłości to ludzie będą do tego Księżyca to latać tak, jak my teraz wychodzimy tam, powiedzmy, jedziemy sobie z miasta do miasta. Więc nie ma się co tym ekscytować, nie tak bardzo, nie? Okej, pierwsze wydarzenie było ważne, ale nie żyjmy tym tak długo. No ale to już... No żyjemy w przyszłości, ale takiej przyszłości to chyba sobie nie wyobrażam, nie? Jakby w zupełnie innym to poszło, ale to też jest temat rzeka. No. I strasznie cię zaznaczy tego Next, oczywiście już teraz sobie postanowiłem, że jak tylko się pojawi jednak
koniecznie.
Kickstartera, to muszę, bo to jest... Uwielbiam tą nostalgię, taką właśnie neo-retro ja to nazywam, czyli cały duch jest, jednocześnie dodajesz wszystkie te nowoczesne elementy, nie tracąc nic z oryginału, że się tak wyrażę. No bo tak jak rozmawialiśmy, to jest komputer nieemulowany, to jest komputer, który po prostu ten chip czy procesor FGA, on jest tak zoprogramowany, że
FPGA,
on, tak. FPGA, tak. Że to jest po prostu, on się zachowuje tak, jak się by zachował z ZX Spectrum i ma te wyjścia właśnie, ma ten ten port rozszerzeń, ten z tyłu. Taki
znaczy on ma w sobie kilka spektrum, bo ma sobie spektrum 48, spektrum 128, ma też te różne radzieckie, czy też później rosyjskie warianty, które wyszły za Bugiem, gdzie ZX Spectrum był niezwykle popularnym komputerem do tej pory jest, bo no, przez długi czas wychodziły różne specjalne wersje ZX Spectrum.
Tak.
Tam właśnie i Rosjanie też przygotowują cały czas gry na ten komputer, gry, które no, to, że wyglądają zupełnie niemożliwe jak na tę maszynę, to mało powiedziane, bo to, co potrafią Rosjanie wycisnąć z ZX Spectrum, to jest niesamowite.
Oni tam mają genialnych programistów.
Prawda, mają, absolutnie mają i warto się zapoznać z tymi grami, zwłaszcza, że są też po angielsku te gry.
A co ci daje to, że twoja wersja jest dopalona, że tam jest ten Raspberry Pi Zero akcelerator?
Daje mi to, że mogę odpalać tam jest pliki TZX, które są stuprocentową wersją plików taśmowych. I na przykład... I
te, aha, czyli tego nie było na tym...
Żeby to... Zwykły tego nie odpala. Natomiast pliki TZX działają... Wtedy masz tak, jakbyś rzeczywiście odpalał taśmę. Tak, wszystko.
No ale wiesz, mogę się założyć, że masz też pewnie wejście na magnetofon, czy tam...
Można magnetofon normalnie podłączyć.
Na jacka. Tak. I ja widziałem, że ludzie odpalają po prostu na komórkach, tam odpalasz MP3 z jakąś grą, podłączasz ją przez ten kabelek i śmiga. To jest niesamowite. Po prostu... To cuda, jakie ludzie robią, to jest po prostu. Tak się raduję i tak się cieszę, że są fascynaci, którzy poświęcają setki godzin, żeby właśnie po pierwsze zrobić tak zwaną tą wsteczną inżynierię, tak, żeby coś opracować, zrozumieć to. Dlatego ja wiem, że niektórzy uważają, że emulacja to zło, bo coś na ten. Ja uważam, że dzięki emulacji. Oczywiście to tam powiedzmy, ten projekt Nexta to jest taka bardziej pokrewna sprawa, ale dla mnie. Ludzie, którzy zajmują się emulacją i zgrywaniem tych wszystkich rzeczy do ROM-ów, czy coś takiego, to jakby to są współcześni archiwiści, te kustosze tego naszej branży. Dzięki nim, nie wiem, ktoś, kto za 30-40 lat będzie chciał zobaczyć, jak wyglądały gry, będzie mógł to zrobić. Bo i zobaczy te stare gry, bo nowe gry, które są jako Games as a Service i tak dalej. To one mogą przetrwać tylko jako, nie wiem, pliki wideo. Wiesz, ktoś nagra po prostu rozgrywkę, no bo jak zagrać w grę, która wymaga na przykład serwera, jak tego serwera nie ma.
Tak.
A te wszystkie małe pliczki gdzieś tam schowane, mimo usilnych starań, na przykład Nintendo, który cały czas, prawda, walczy z, być może słusznie, no nie, bo mają, to są ich gry, oni mają tych praw, ale gdzieś tam jakoś tak, dzięki tej szarej strefie, wydaje mi się, że historia jakby lepiej to oceni, no nie, no strasznie się cieszę, że takie projekty powstają i w ogóle oczywiście ja czekam na Atari 65XE w jakiejś takiej dopalonej wersji bo mieliśmy teraz tego D64 Max, który się właściwie tak okazał, że okej, pełna klawiatura wymiarowa, tam coś w środku jest, to też jest fajny gadżet, ale...
Tak, warto mieć, będę miał, mam nadzieję.
Tak, on bardzo ładnie wygląda i jest sympatyczny, ale nie wiem, czy wiesz, ale 9 lat temu Commodore USA wyprodukowało w ogóle peceta, który był w kształcie właśnie tego chlebaka oryginalnego, czy z mydelniczki właśnie.
Słyszałem o tym, ale nie interesowało mnie.
No, 64X się nazywało. I ja w ogóle byłem zaskoczony, bo teraz, kiedy jestem na tym właśnie etapie tej neoretro nostalgii, to ja bym coś takiego sobie sprawił. Ale teraz już Commodore USA nie istnieje i nie wiem, czy można gdzieś kupić, nawet teraz nie szukałem, nie przeglądałem żadnych eBay i tak dalej, ale to był po prostu PC, tylko zamknięty w takiej obudowie C64 z taką charakterystyczną klawiaturą ze wszystkim. Po prostu jak patrzyłeś na ten komputer, to po prostu wygląda jak normalny C64, a podłączałeś go do telewizora i proszę, tam mógłbyś sobie chyba pewnie mógłbyś zainstalować Windows, ale chyba podstawowym było Ubuntu i można było odpalić Vice, emulator właśnie z C64 i być może, jak gdyby ten sprzęt wyszedł w dzisiejszych czasach, ten 64X, to cieszyłby się jeszcze większą popularnością. Chyba wtedy to jednak był i za drogi, bo to były ceny wtedy około $1000, nie? To zależnie od modelu. Więc no, bardzo, bardzo wysoko. Ale jak to się mówi, no nie, po prostu odpowiedni projekt teraz dzięki Raspberry Pi i no, takim właśnie sprzętem można troszeczkę obniżyć cenę wyjściową i dzięki temu takie wspaniałe rzeczy jak ZX Spectrum Next powstają. To jest kapitalna sprawa.
Kapitalna sprawa, zdecydowanie tak. Bardzo polecam. Jeśli tylko będzie kolejny Kickstarter, gdzie, znaczy miał się pierwotnie zacząć chyba pod koniec marca, ale wiadomo jaka jest sytuacja. Teraz pewnie czekają na zniesienie wszystkich ograniczeń albo części z nich, no bo cały projekt jest gotowy, to jest tylko potrzeba wykonania kolejnych egzemplarzy. Już nie ma tej pracy koncepcyjnej, jest tylko praca wytwórcza.
Być może jakieś tweaki, wiesz, coś lepszego nawet, nie? To będzie jeszcze ciekawsze.
Powiem ci, że wiesz, sprzęt zbiera tak doskonałe oceny. Ostatnio widziałem recenzję w piśmie PC Master w brytyjskiej wersji, gdzie, czy PC Zone, nie pamiętam jak się nazywa, bo widziałem tylko skany, gdzie dostało 5 gwiazdek, 5/5 i że bardzo polecają. I wszędzie ten ZX Spectrum Next zbiera znakomite recenzje. Wcale się nie dziwię, bo to jest po prostu świetnie przygotowany koncepcyjnie komputer. Jedyna rzecz, którą zmieniłem łącznik, ale to mogę sobie zrobić we własnym zakresie. Poza tym, nie wiem, może troszkę inaczej bym niektóre porty poustawiał, może port joysticków bym nie z przodu, bo to zaburza mi trochę koncepcję estetyczną, tylko z boków na przykład, tak jak było w Commodore, a może z tyłu.
I tak dobrze, że nie gdzieś jak w Atari ST-rze, gdzieś pod komputerem.
No więc, tak. Ale poza tym doskonały sprzęt. Powiem ci, że więcej frajdy mi sprawił niż super drogi i też niesamowicie wysublimowany technicznie ten indeks, czyli gogle.
No właśnie, taki jęk zawodu słyszałem w opinii i też mówiłeś o tym w najnowszym Grysławie, że wszystko pięknie, że technicznie, że super, że tamten, ale tam chyba oprogramowanie,
tak,
czy w ogóle...
SteamVR to jest...
Jak stara wersja Androida.
Tak, SteamVR jest... Chciałbym użyć odpowiedniego sformułowania i nie powtarzać. Ale SteamVR wymaga zdecydowanie wiele pracy, bo to jest cały czas oprogramowanie na poziomie bardzo rozwojowym.
Zlikwidowałeś buczenie?
Tak, to dzięki
buczenie,
tak, udało się zlikwidować buczenie dzięki widzom i słuchaczom, którzy poradzili, że tak naprawdę można te stacje bazowe usypiać, kiedy nie są używane. I jest taka opcja, one się natychmiast
budzą. Ale one buczą, jak są włączone?
Jak są włączone.
Ale to dlaczego tak jest? Z czego to wynika? To jest jakaś funkcja na przykład, wiesz, echolokacja?
Nie, prawdopodobnie po prostu wada konstrukcyjna. Jakaś, że one buczą.
Czyli jest jakieś sprzężenie, tak.
Jakieś sprzężenie, jakieś cewki, czy nie znam się na tym, nie chciałbym się tu mądrzać na temat, na którym się nie znam. Natomiast można
taki
je...
drogi sprzęt i taki babol.
Natomiast można je uśpić i wtedy one, wiesz, kiedy grasz i używasz, to tego nie słyszysz. To słyszysz tylko wtedy, kiedy nie masz gogli na sobie, więc no kiedy grasz, to ci zupełnie nie przeszkadza. No, super jest obraz. Obraz jest fantastyczny. To jest...
Alex w wersji Index...
Robi ogromne wrażenie. Natomiast jest cały czas kilka rzeczy, które mi przeszkadzają. Nie jestem w stanie się przyzwyczaić na razie do kontrolerów, bo szczególnie do igałek analogowych, które nie są tak... nie działają tak dobrze jak w Oculusie. No i ta strefa martwa jest albo... za mała i czasami przejmuje, źle odczytuje pewne ruchy, kiedy na przykład wychylam gałkę domyślnie, ja ją wychylam na przykład w prawo, a on odczytuje, że wychylam w dół. I to jest takie dziwne dosyć, bo i muszę później się skupiać na tym, żeby dokładnie wychylić w prawo, bo dopiero wtedy załapię. I nie wiem, czy to można jakoś zmodyfikować, czy nie. No i przede wszystkim jednak największą wadą jest całe to oprogramowanie. Wiesz, nakładam Oculusa, na przykład Questa, czy zwykłego Rifta i wszystko po prostu działa. No, nic nie muszę tam szczególnie robić. Na przykład chciałbym zmodyfikować sobie pole gry, bo na przykład postawiłem gdzieś inaczej, nie wiem, krzesło i blokuje mi to poprzednie pole gry. No to naciskam jeden przycisk, rysuję sobie, będąc w wirtualnym świecie, nowe granice i już. A tutaj, wiesz, jestem w wirtualnym świecie i nie mogę narysować granic, muszę wyjść i zrobić to w sposób no, mało wygodny, żeby ustawić te granice, by sprawdzić później w grze, że te granice to nie, to jednak źle, to powinienem ustawić je na nowo i na nowo cały proces trzeba powtarzać. To jest tak niemądre, to jest tak głupie. Plus jest jeszcze
ale
jedna
rzecz. Ciekawe, dlaczego oni na przykład nie skorzystali, prawda, z pomysłów konkurencji.
Nie wiem. Ale wiesz, na przykład przy Oculusie, jak się zbliżasz do bariery, czyli do tej granicy, która oddziela twój świat wirtualny od świata rzeczywistego, którą tą granicę sobie sam ustawiłeś, to widzisz taką, no, taką siatkę jakby, która pokazuje ci, że ta granica jest coraz bliżej i kiedy już jesteś w tejże granicy, wystawisz przez nie ręce, to tworzą się takie okręgi, które pokazują ci, że rzeczywiście twoje ręce przechodzą na drugi świat. Jakby możesz też głowę wystawić sobie swobodnie i obejrzeć, wtedy automatycznie kamera ci się przełącza na tą normalną, znaczy na tą ogląd do widoku na zewnątrz i to jest bardzo wygodne. Bardzo wygodne do tego, żeby kontrolować swoje położenie. Tutaj tego nie możesz zrobić. Możesz sobie włączyć podgląd, co prawda cały czas możesz mieć podgląd na nadgarstku, tak jakby umieszczony, natomiast te kamery, które czytują twoje położenie, są bardzo ciemne i musisz mieć naprawdę jasno w pomieszczeniu, żeby widzieć, co się dzieje. No jest dużo rzeczy takich, które nie powinny być w sprzęcie tak drogim, w sprzęcie tak pod pewnymi względami doskonałym, bo jak już mówiłem, wygoda jest tak wygodne są te gogle, że po prostu aż miło je nosić. Obraz fantastyczny,
mi się wydaje, że
dźwięk
tak,
fenomenalny.
Że cała właśnie ta para poszła w audiowizualne aspekty, czyli jakość obrazu, to pewnie odświeżanie i właśnie to audio. I że zapomnieli właśnie o takich podstawowych funkcjach, które już jakby konkurencja no dosyć dobrze okiełznała.
No plus to jest to przełączanie się sterowników dźwiękowych, raz są, raz ich nie ma. To jak na przykład wychodzisz do głównego menu, do tego twojego domu w SteamVR i nagle się okazuje, że nie możesz korzystać z menu, bo nie po prostu, bo nie działają po prostu przyciski. Znaczy wciskasz, widzisz niby, że coś się dzieje, ale się nic nie dzieje. No, tam jest mnóstwo niedoróbek, które sprawiają, że zdecydowanie wolałbym korzystać z Oculusa i zastanawiam się teraz nad Revive'em, czyli nad tym emulowaniem gogli Oculus Rift za pomocą indeksa, tylko że to jest, wiesz, dochodzi ci kolejna warstwa.
Drugą stronę.
Znaczy, może emulujesz środowisko okulusowe, mając gogle nieokulusowe. Czyli możesz wchodzić do sklepu okulusowego, no, tak jakbyś miał na sobie gogle okulusowe. Tylko, że to wszystko, wiesz, to jest kolejna warstwa, która obciąża system. I tak. Gry mogą działać trochę gorzej. Z tego powodu. Fakt, że już mam teraz nadwyżkę
mocy.
Ale wydaje
mi się, że masz zapas
mocy.
Tak,
mam nadwyżkę mocy, więc to powinno działać w miarę nieźle. Natomiast ten Revive na razie nie jest rozwijany już, ponieważ gość, który tego Revive'a zrobił, tę emulację, został zatrudniony przez Epica. I no teraz, to jest, co prawda, to jest projekt otwarto-źródłowy, więc tam każdy może chyba coś dorobić. Natomiast jak ostatnio sprawdzałem na GitHubie, no to ostatnia wersja to już jest dosyć wiekowa. No ale spróbuję na pewno Revive'a chociażby po to, żeby zobaczyć, jak działa, ewentualnie jakieś porady nakręcić, czy warto korzystać, czy nie warto. Natomiast szykuję się do przedstawienia rozgrywki z Asgard's Wrath i to na pewno będę robić na Rifcie. To na 100% będę to robić na Rifcie.
Czy nie weźmiesz na...
Nie, no bo musiałbym...
Lepszy?
Nie, no bo Asgard's Wrath nie działa na indeksie domyślnie, bo to jest gra okulusowa.
A, czyli jest ta na wyłączność, tak?
Tak, to jest gra na wyłączność okulusowa. Mógłbym emulować właśnie za pomocą Revive'a, natomiast nie chciałbym, żeby się pojawiły jakieś problemy podczas gry, więc będę to robić na Rift S, natomiast na pewno będę przechodzić jeszcze raz Half-Life'a, bo odpaliłem na razie na chwilę i Boże, jak to wygląda na indeksie. No fantastycznie. To są gogle zrobione pod Half-Life'a i naprawdę warto, tak sądzę, warto będzie przejść tę grę ponownie, zwłaszcza, że jest dużo no, pewnie nowych reakcji związanych z tym, że masz jednak pełną swobodę ruchów palców, chociaż to też działa gorzej niż myślałem, że będzie działać. No. Pewne gesty trudno jest pokazać. Trudno pokazać wyciągnięty, wiesz, środkowy palec.
Środkowy
to nie
palc,
jest takie
tak,
proste.
Tak.
Nie tak łatwo.
Ty chcesz środkowy palec, a tutaj kciuk w górę.
Prawie tak, prawie tak.
Automatyczne tłumaczenie na przykład na różne kulturowe znaki, nie? Że tam w Turcji podobno jest kciuk w górę źle widziany.
A to nie wiem.
Ale jak bo tak kocik sprzętowy mamy, to zapytam cię, Ryszardzie. Czy jakbyś miał do wyboru Spectrum Nex czy Index, to co byś
ale
wybrał?
To...
Chciałbyś na przykład
To zależy w jakiej sytuacji. Czy już mam jakieś gogle, czy nie mam jakieś gogli?
No tak właśnie to bym miał, że to jest bardzo łatwa odpowiedź, bo masz wszystkie inne.
Nie, bo gdybym nie miał gogli, to bym wybrał jednak gogle, wiesz? To bym wybrał gogle, bo to jest coś zupełnie nowego.
Czyli przyszłość, nie przeszłość.
Przyszłość bym wybrał, bo... Ale nie, to jest wybór, który... I tak bym chciał mieć obie te rzeczy, no. Więc, natomiast jeśli chodzi o stosunek frajdy do ceny, to wydaje mi się, że ZX Spectrum Next jest bezkonkurencyjny, no chyba, że kupujecie go na eBayu za 1000 funtów, no to nie. Natomiast on normalnie kosztuje, jak będzie Kickstarter, pewnie jakieś 500 zł. 500-600, tak mi się wydaje, więc no to jest musowy zakup po prostu. Jeśli macie wspomnienia z lat 80.,
no tak.
Jakieś, no to jest sprzęt dla was. Na grupie poświęconej ZX Spectrum podejrzewam, że średnia ZX Spectrum Next, średnia wieku podejrzewam jest tak około 45. Więc
Ale no tak, ale to jest kwestia taka, że właśnie to był komputer, który właśnie wtedy odkrywało się, no nie? Że ludzie, którzy wtedy odkrywali komputery, to teraz właśnie to jest około 40 lat mają.
No tak, nie? Tak, 40-50. To jest wyżka, tak.
I najbardziej potrafią to docenić, tak. Znaczy, wiesz, no tam, to też jest bardzo ciekawe, jestem właśnie, wiesz, bo ja uwielbiam tą polską literaturę poświęconą grom i nie wiem, czy pamiętasz, była taka książka, tylko już nie pamiętam, musiałbym teraz zerknąć i przeszukać autorów, ale to był przewodnik po ZX Spectrum, chyba tak się nazywał.
Było coś takiego.
I to była, dla mnie to była tyle fascynująca lektura, dlatego, że Ja tą książkę czytałem, zanim chyba jeszcze w ogóle nawet te magazyny komputerowe poznałem, już typu właśnie Top Secret i tak dalej. I tam było fascynujące, bo to była książka, tak było takie kompendium wiedzy o ZX Spectrum. Od zasad właśnie takich konstrukcji, z czego się składa komputer i tak dalej, proste rzeczy o programowaniu. I był też rozdział poświęcony grom komputerowym. Tylko, że to były gry jeszcze wtedy, można powiedzieć, że bardzo, bardzo proste, jeśli chodzi o grafikę i to, no i że to co powiedzmy w późnych latach osiągnął na ZX Spectrum, to co programiści potrafili wyciągnąć z tego komputera, który praktycznie oprócz chyba procesora nie posiada żadnych układów, ani graficznych, ani dźwiękowych, ani niczego właściwie, tak? To, co ludzie potrafią zrobić potrafili zrobić na tym sprzęcie, to w ogóle jest niesamowite. Ale wiesz, no to ja z niesamowitą nostalgią właśnie traktuję ZX Spectrum, bo tylko, że ja w ogóle ZX Spectrum poznawałem nie pod postacią ZX Spectrum, tylko oczywiście Timexa, czyli tą portugalską, czy amerykańsko-portugalską, nie pamiętam dokładnie skąd się Timex zwodził, ale to była taka, to jak ta rosyjska wersja ZX Spectrum, po prostu no inna wersja tego komputera. I ja mam tak niesamowity sentyment i jakbym miał właśnie sobie uzupełnić moją kolekcję retrosprzętów, to nawet nie o ZX Spectrum gumiaka, tylko tego Timexa, chyba to był Timex 2048, ale mogę się mylić, jeśli chodzi o to oznaczenie. No, ale właściwie to wygląda bardzo podobnie, no nie? Że tam po ciemku mógłbyś pomylić, że się tak wyrażę. W zasadzie, nie zmieści nam się już kącik planszówkowy, więc będziemy się go przełożyć, więc pozwolisz, Ryszardzie, właśnie, że w tym niestety momencie, moglibyśmy i tak jest długie 2 godziny nagrywać, ale
jest pierwsza w nocy.
Musimy zostawić coś na następny termin, więc serdecznie Ci, Ryszardzie, dziękuję za przesympatyczną rozmowę.
Dziękuję również za zaproszenie.
Oczywiście nie muszę tutaj reklamować, ale pamiętajcie, że Ryszarda znajdziecie na YouTubie, ma bardzo popularny kanał, gdzie kręci wiele różnych fantastycznych serii i już niedługo właśnie tak, jak zapowiedziałeś, wchodzi Asgard, Wrath, serial, będzie równie pewnie ciekawy, jak właśnie seria Alex. Ryszard też zamierza się z wydaniem książki angielskiej dla graczy. Wszystkie anegdoty spisane. I to jest projekt, który, powiem Ci, Ryszardzie, że on może wypalić. Więc to jest dobry projekt. O, się tak wyrażę.
Dzięki. Mam nadzieję, że coś się uda z tym zrobić.
Pamiętajcie, żeby też odwiedzić Fantasmagierię na Facebooku. Podcast Fantasmagieria, grupa Fantasmagieria. No i co? Słyszymy się za tydzień. Cześć, hej.
Hej, hej.